A w drugiej części, po przerwie, drodzy bracia i siostry, zmieniamy temat. Ten drugi będzie oparty na Starym Testamencie. Izajasz 33 rozdział, zawierający 24 wersety, czyli dosyć sporo do omówienia. I treść tego rozdziału ująłem w tytule Zapłata dla Babilonu, bo o tym on tam traktuje. Izajasz 33. Nie będziemy czytali całości na początku, bo i tak każdy werset zechce odczytać, a czytanie całości zajęłoby nam sporo czasu. A ma, jakiś jest limit czasowy?
Nie ma.
70 minut.
70 minut, czyli jednak jest. 70 minut z samego mówienia, czy łączy
tak,
z 5
minut
samego mówienia? No bo czyli mam za 5, za 5 12, to znaczy, że 5 po pierwszej.
Możesz przedłużyć.
Albo mogę 5 minut przedłużyć. Dobrze, zatem przechodzimy do tego Izajasza. 33 rozdział. Nawet jak matesów sobie tam otworzycie, będziecie zerkać, patrzeć na przekłady, na ten swój przekład, żeby widzieć, o czym mniej więcej mówimy. Może dajmy pierwszy werset na początek. Ja na tobie pustoszycielu, albo niszczycielu. Sam jeszcze nie spustoszony. I tobie rabusiu, albo tobie łupieżco, sam nieobrabowany. Gdy przestaniesz pustoszyć, będziesz spustoszony. Gdy skończysz rabunek, obrabują ciebie. Taki jest pierwszy werset. Zapowiada on biada dla jakiegoś pustoszyciela, dla jakiegoś rabusia, który rabuje, pustoszy, ale gdy to mu się skończy, pustoszenie, rabowanie, sam otrzyma taką samą zapłatę. Dlatego ten temat się nazywa Zapłata dla Babilonu. Chodzi oczywiście nie Babilon literalny, tak to istniało jako państwo, kiedyś imperium pogańskie, tylko chodzi o Babilon symboliczny, a tym symbolicznym Babilonem jest system fałszywego kościelnictwa, który został utworzony przez człowieka, a tak zwany antychryst biblijny, albo inaczej człowiek grzechu nazywany także w Biblii, który przez cały okres swego istnienia przejawiał się bardzo grabieżczym i zdradliwym charakterem w postępowaniu z narodami, nad którymi panował. W Habakuku w drugim rozdziale, zajrzymy tam na chwilę, ale to mam w oddzielnym wykładzie, tylko chcę pokazać, że w Habakuku w drugim rozdziale możemy zajrzeć do Habakuka z tych takich proroków, tych pomniejszych, ale wersety od 5 do 19 mamy aż 5 różnych biad dla tego Babilonu, albo chrześcijaństwa, tego nominalnego chrześcijaństwa, które powstało wokół nas. W poprzednim części mówiłem, prawda, że mamy chrześcijański kraj, ale w tym chrześcijańskim kraju boimy się często chodzić po ulicach. Każdy zdaje sobie sprawę, że coś z tym chrześcijaństwem nie tak. Prawda? Chrześcijanie zachowują się w sposób bardzo, bardzo często karygodny, urągający Bogu. Wystarczy chociażby spojrzeć na historię Europy, ile to chrześcijańska Europa wzajemnie ze sobą stoczyła wojnę. Na przykład była taka wojna, która trwała ile? 100 lat. Była stuletnia wojna, wyobraźmy sobie, i to jeden naród chrześcijański prowadzi z drugim narodem chrześcijańskim. 100 lat. W sumie można powiedzieć, że 3 pokolenia ludzi się zdążyły urodzić i pójść na wojnę i zginąć w jakiejś tam części i kolejne i ciągle się zabijali chrześcijanie z drugim chrześcijaninem. Teraz na to spojrzę, to aż się trudno sobie to wyobrazić, żeby takie coś było. Pomijając już jeszcze inkwizycyjne metody postępowania i mordowania, braci, którzy na tyle wierzyli w Boga mocno, że byli gotowi dlatego na tej swojej wiary oddać życie. Zatem ten Habakuk, drugi rozdział od 5 do 19, ja nie będę nawet całe całości czytał, ale tak fragment, żebyśmy zobaczyli, bo nam pokazuje ten zły, brzydki charakter tego nominalnego chrześcijaństwa, które widzimy wokół siebie. Czyli Habakuk 2 od 5. Ponadto bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol, nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów, gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy. Lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą. Uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy. Przyważa sobie wiele zastawów. Jak długo to potrwa? Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży. Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy. Z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju i na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi. Zniszczyłeś wiele ludów, i następne zdanie jest w Biblii Warszawskiej, straciłeś prawo do życia, a dosłownie w oryginale hebrajskim jest zgrzeszyłeś, i chyba Biblia ta gdańska tak to oddaje, zgrzeszyłeś przeciwko własnej duszy, gdyż kamień krzyczy ze ściany, a zbelkowania prowadza temu kroki, wiara temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu i tak dalej. Mam oddzielny wykład o tych biadach dla chrześcijaństwa na tym poparty, ale to pokrewny temat do naszego. Chrześcijaństwo na przestrzeni wieków postępowało okrutnie z ludźmi, którym plądrowało, grabiło majątki, zabijało w historii chrześcijaństwa, i dzięki temu Kościół ten nominalny wokół nas, tak zwane chrześcijaństwo, jest często teraz utożsamiane z wielkimi bogactwami, posiadają różne majątki, włości, a jakby tak cofnąć się do samych źródeł, skąd to się ono wzięło, okazało się, że to kiedyś należało już nie do niego. To zostało najczęściej zagrabione różnym ludziom, którzy za swoje przekonania albo byli wypędzani, albo byli mordowani, ich majątki przejmowane już stulecia temu i teraz podobno należą do Kościoła, już nie mówiąc o sprawach inkwizycji i innych, ale tutaj dotkniemy różnych problemów, więc zobaczymy. I ten werset pierwszy mówi mu: biada ty pustoszycielu i ty rabusiu, gdy przestaniesz pustoszyć, spotka cię to samo. Gdy skończysz rabunek, obrabują i ciebie. I to jest zapowiedź tego, że gdy pod koniec wieku Ewangelii, a żyjemy w tym czasie końca wieku Ewangelii, z powodu światła prawdy, jaką Jezus w swoim drugim adwencie podaje, i świeckiej, i religijnej, ludzie już nie dają się tak oszukiwać, wykorzystywać systemom religijnym, jak to było wcześniej. Ludzie stają się coraz mniej też religijni, dlatego są, nie ulegają już tym wpływom. Są też coraz bardziej świadomi swoich praw i w coraz mniejszym stopniu są gotowi zasilać pieniędzmi te systemy religijne, które dawnymi czasy istniały i które sobie pozwalały na bardzo, bardzo wiele. I tu mamy zapowiedź w pierwszym wersecie, że gdy przestaniesz to robić, właśnie teraz to się powoli kończy, to spotka cię ten sam los, jaki ty zafundowałeś narodom europejskim w okresie swojej wielkości. Werset drugi. Panie, bądź nam miłości, w Ciebie oczekujemy. Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. Tu wyraźnie odzywa się lud Boży, który prosi o łaskę Boga, na którego zawsze ten lud Boży czekał. Gdybyśmy zobaczyli do psalmu 46, czyli cofnijmy się do tyłu, psalm 46 od 1 do 6, to przeczytamy taką nadzieję ludu Bożego w Bogu. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utropieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Tą rzeką jest oczywiście prawda, a miasto Boże, miasto królestwo, prawda, to w tej chwili obecnie w stanie tak zwanego rozwoju. Przybytek święty Jego. Bóg jest z nimi i nie zachwieje się. Bóg wspomoże go. No i tam dosłowne tłumaczenie jest: gdy zbliży się poranek, albo zaraz z poranku. Tym porankiem jest wieku tysiąclecia, który już się chronologicznie zaczął, ale jak ktoś ma czasami jakiś problem, że chronologicznie niby jesteśmy już w wieku tysiąclecia, czyli chronologicznie w królestwie naszego Pana, a tutaj nie widać tego królestwa, tylko jeszcze jak gdyby stary porządek rzeczy trwa, to niech sobie uświadomi fakt, że nasz Pan wraca w swoim drugim adwencie, a wierzymy, że wrócił w roku 1874, niewidzialny sposób dla oka, to najpierw zaczyna od swojego ludu Bożego, którego zbiera w tak zwanym żniwie. Więc najpierw kończy wybór ludu Bożego z jego Ewangelii, o ten duchowy Izrael, o którym wspominałem w poprzednim wykładzie. I gdy jeden etap się kończy, czyli podsumowuje wybór ludu Bożego poprzez żniwo w jego Ewangelii, to jednocześnie przygotowuje procesy równolegle, ale z pewnym opóźnieniem, które obecny porządek tego świata mają zniszczyć, żeby przygotować świat na przyjęcie prawdy wieku tysiąclecia. Bo Jezus umarł za wszystkich ludzi i wszyscy ostatecznie, tak jak mówiłem, się o tym dowiedzą, jeśli nie wiedzą jeszcze dzisiaj, dowiedzą się niebawem i będą mieli swoją szansę zbawienia do wiecznego życia. Trzeci werset. Na donośny łoskot pierzchają ludy, gdy się podnosisz, rozpraszają się narody. Werset ten mówi o hałasie, gdy Bóg się podnosi, to znaczy, że Bóg zaczyna aktywnie działać w stosunku do tego świata, to na donośny łoskot pierzchają ludy, gdy się podnosisz, rozpraszają się narody. Prawda, którą nasz Pan podaje w swoim drugim adwencie, w przypadku świata, szczególnie ta świecka prawda, uświadomienie ludziom ich praw, obudzenie ludzi z tego snu, w którym byli, gdzie dawali się wykorzystywać. Pamiętamy, jaką czołobitność ludzie dawniej wykorzystywali, chociażby wobec księdza, prawda? Gdy ksiądz przyjeżdżał, to czapka z głowy i pokłony. Dzisiaj to jest nie do wyobrażenia. Nikt chyba dzisiaj tak księdza nie traktuje, jak dawnymi czasy. Widać, że to się całkowicie zmieniło. bo ludzie są uświadomieni swoich praw, a także swoich praw politycznych, ekonomicznych. Nie chcą na przykład małych pensji, tylko dużo i po tak nas tak zrobić. Wyobraźmy sobie w przeszłości, w XV-XVI wieku. Ktokolwiek by się zbuntował, zastępkowo zablokował drogi, nie pozwolił królowi przejeżdżać, bo im się nie podoba coś. No nie do wyobrażenia było. A dzisiaj zdaje się, że ludzie, pracownicy zablokują porty, autostrady i rząd się często, rządy posiadające wojsko muszą się uginać. Ludzie są świadomi swoich praw coraz bardziej. Bardzo często te prawa są nawet urojone. To znaczy żądają praw, które im się nie należą. No, a to właśnie to jest część ucisku. Bo Bóg, nasz Pan rozświetlił te ciemności, które tam okrywały ziemię. I ludzie są świadomi swoich praw, domagają się słusznie wielu praw, a wielu praw domagają się niesłusznie. A to wszystko napędza ucisk. No i tak ma ten prolog minąć, prawda? Przeminąć. Rozbudzenie w ludziach świadomości, że w obecnym królestwie prawda i sprawiedliwość nie mają podstaw, nie są fundamentem, że rządzący, czy to będą lepsze rządy, czy gorsze rządy, i zawsze są samolubne. Dlatego w Biblii rządy są często porównywane do bestii, do zwierząt. Zwierzę, bestia nie myśli o innych. Zwierzę, bestia przyjdzie, naje się, zniszczy wszystko inne i nie patrzy, że komuś szkody narobiło. Zaspokoja tylko swój własny interes, swoje własne samolubstwo. I tak rządy tego świata, w tym także te tak zwane chrześcijańskie rządy, tak właśnie postępowały. I obecny porządek rzeczy musi dlatego z takim wielkim łoskotem przeminąć. To nie może być pokojowo, ponieważ prawda i sprawiedliwość muszą się przebijać. A to idzie z oporami, bo ci, którzy korzystają na obecnym porządku rzeczy, czy to w sferze religijnej, czy politycznej, czy ekonomicznej, nie chcą z tego zrezygnować. Wobec tego usunięcie ich z tych stanowisk będzie bardzo głośne i to jest w toku. Jest to rozbijanie obecnego porządku wśród ludzi. Tak zwanej symbolicznej ziemi, o której Piotr napisał, że to ta ziemia, porządek społeczny, jak ludzie go zorganizowali, i niebo, porządek religijny, ten zorganizowany przez ludzi, nie to niebo fizyczne, są przeznaczone na zniszczenie, prawda? Dosłownie na ogień, czyli zniszczenie, a my czekamy na nowe niebiosa, władze religijne nowe, inne, i na nową ziemię, inny porządek wśród ludzi, w których mieszka sprawiedliwość w odróżnieniu od obecnych niebios, władz religijnych i obecnej ziemi, której sprawiedliwości nie ma. A jeżeli nawet jest, to tylko na sztandarach, w różnych konstytucjach, a w praktyce jest omijana, jak tylko się da. Oczywiście omijają najbardziej ci, którzy są na wyższych szczeblach i mają możliwości. Mają możliwości legalnego bogacenia się, bo sobie tak poustawiali prawa, żeby było dla nich korzystne, ale to, że się tak jest im mało. Mając możliwości legalnego bogacenia się, bo to sobie ustawili ustawodawstwo, mają tak, korzystają jeszcze z bardzo wielu nielegalnych, nawet z ich własnych oczach, prawda? Żeby jeszcze więcej. Mnie na przykład zdziwiło pewnego razu, jak mając przez 2 lata 4 miejsca pracy, pracowałem w 4 miejscach jednocześnie. No i dużo zarobiłem w ciągu 2 lat, prawda? I co się okazało? W październiku się dowiaduje, że moja pensja będzie dużo wyższa niż wcześniej. Dlaczego? Ponieważ mając odprowadzane składki emerytalno-rentowe z 4 miejsc, bo tak miałem przez 2 lata 4 miejsca pracy, przekroczyłem limit składek emerytalno-rentowych. Jaki limit? Na tym przekroczyłem limit. Jest przez ustawodawstwo określony limit w naszym kraju. Nawet nie wiedziałem, może państwo też nie wiecie. Limit składek emerytalno-rentowych od pensji. Ludzie, którzy mają takie normalne pensje, małe czy te średnie, nigdy tego limitu nie przekroczą. Ale jak już ten ktoś limit przekroczy, to w danym roku nie płaci składek emerytalno-rentowych, a to jest potężny zaszczyt do własnej kieszeni, ponieważ te pieniądze nie idą do ZUS-u, tylko do mojej kieszeni. Ja zacząłem rozgrywać, o co tu chodzi. To okazuje się, że ustawiono legalnie pewien górny limit, poprzez przekroczenie którego od pensji nie jest pobierana składka emerytalno-rentowa. Ludzie, którzy mają duże dochody, jak się potem dowiedziałem, przekraczają ten limit już w lutym, na początku roku, i prawie cały rok nie płacą nic na ZUS, który podobno nie ma pieniędzy na składki, ale ci, którzy mają wysokie pensje, tak sobie ustawili, a wiadomo, że kto ma bogate, tak? Ludzie mają po 50 tysięcy, po 100 tysięcy pensji. On w styczniu weźmie pensję, oni mu z tego potrącą składkę emerytalno-rentową, on już limit przekroczył. On już nie będzie się na ZUS składał, nie się składają ci biedni, ci, którzy mają 1500 na rękę. Oni będą płacili cały rok, oni nigdy tego nie przekroczą. No mi się udało w październiku, pod koniec roku, mając 4 etaty, no ale to były 4 etaty, prawda, dogonić, no i skorzystałem. 2 razy przez kilka miesięcy, bo w drugim roku to się powtórzyło. Potem już nie miałem 4 etatów i... No i też byłem zdziwiony, uważam to za wielką niesprawiedliwość. Tak sobie ustawi, to jest legalne. Tego się nie nagłaśnia, bo nawet dziennikarze nie są zainteresowani, żeby to nagłośnić, bo dziennikarze też mają wysokie pensje. Oni też najpóźniej koło maja już ten limit wykorzystują i od maja mają pensję o 30% większą. To jest wszystko zgodne z prawem. A jednocześnie cały czas mówię, że ZUS-owi pieniędzy zabraknie i tak dalej. No, To, tak, to jest właśnie ten świat, nie oparty na sprawiedliwości, na prawdzie. Przypadkowo mogłem jakieś korzyści odnieść z takiego układu przez w sumie 6 miesięcy mojego życia. Dwa razy po 3 miesiące. Więc to był werset trzeci. Werset czwarty. Tutaj w wersecie czwartym musiałem, że tak powiem, sięgnąć do dosłownego tłumaczenia, bo to tłumaczenie, które było, jest o Biblii Warszawskiej, a nie Gdańskiej, nie było precyzyjne. Więc przeczytam tak, jak jest dosłownie w oryginale hebrajskim. Zbiera się łup tak, jak zbiera się rój szarańczy. Jak rzucają się gąsienice, tak rzucą się na niego. Tak jest dosłownie. Tam, jak widzicie, wydesło trochę tak. Ktoś koło tego pisze, ale to takie było niejasne. Ja sam nie mogłem tego zrozumieć, więc muszę sobie, trzeba sięgnąć do dosłownych tłumaczeń. Zbiera się łup, tak jak zbiera rój szarańczy. Jak rzucają się gąsienice, tak rzucą się na niego. Ten werset pokazuje agresywność tych, którzy zaatakują chrześcijaństwo. Że ci, którzy zaatakują chrześcijaństwo, zrobią to tak, jak zbiera się rój szarańczy. Jak zbiera rój szarańczy, czyli rój szarańczy, jak kłada na pole, to dużą ilością i wygryzą z nich wszystko. My chyba tak, nie wiem, w Polsce nie mamy za bardzo szarańczy, ale to tam bardziej w tych krajach, prawda, ale jest to po prostu straszna plaga. Tysiącami, milionami małych stworzonek siądą na pole, obgryzą, zjedzą. Albo właśnie tak, jak rzucają się gąsienice, a też gąsienice łapczywie rzucają się na to, co mają do zjedzenia, jak jest duża ilość, to powygryzają te liski. I tak agresywnie rzucą się na niego ci, którzy ostatecznie będą przez Pana użyci jako niszczyciele obecnego porządku rzeczy. Głównie chodzi o chrześcijański porządek rzeczy, bo trzeba od razu sobie uświadomić, że Bóg nie ma żalu. Właśnie, do kogo Bóg ma żal największy wśród tych ludzi za ten zły porządek rzeczy, jaki został stworzony? Do krajów pogańskich, do Japonii, do Chin, którzy nigdy oficjalnie nie przyjęli nauki Chrystusa, nie znają siapa prawdy? No, wiadomo, że nie do nich głównie. Oni są też częścią tego świata. Oni też przeminą i też się rozpadną. Ale głównie sprawa chodzi o chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo dostało Biblię, gdzie jest napisane, żeby miłować nawet nieprzyjaciela. A co chrześcijaństwo robiło na przestrzeni wieków? Mało tego, że nie miłowali nieprzyjaciół, to nie miłowali nawet przyjaciół, nawet sami siebie nie miłowali. Te kościoły, które miały władzę, które tylko mogły, mordowały współbraci tylko dlatego, że różnili się poglądami religijnymi. Nasz Pan powiedział, że przyjdzie taka godzina, że każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że Bogu przysługuje czyni. Pomyślmy sobie, jak trzeba nisko upaść moralnie, żeby zabić drugiego, jeszcze uważać, że to się Bogu podoba. Bo są zabójcy, są mordercy, ale nie chrześcijańscy mordercy przynajmniej nie mówią, że robią to dla Boga. A chrześcijańcy robią to dla Boga, w imieniu Boga, czym od razu uszalgają samego Boga, bo z tego wynika właśnie taki jest Bóg. To robimy dla Niego, bo on tego oczekuje. Jeszcze jak tam podarabiamy do tego filozofię, że to jest po to, żeby duszę uratować. Więc jak jakiś taki chus mówi inaczej niż Kościół naucza, to żeby temu chusowi pomóc, dajmy go spalić na stosie. Jak ogień będzie go na stosie palił, to dusza jego będzie uratowana od tych jego dziwnych poglądów, które ma. I tak sobie powiedzieli nie filozofię, ale jak to się ma do Ewangelii, która mówi o miłowaniu nieprzyjaciół? No nie. Jest to nie do wyobrażenia. Gdyby kraje pogańskie tak robiły, ale one to tak nisko nie upadły. Dlaczego właśnie nie doszło tam do takiego zachowania? Dlaczego poganie wzajemnie się nie prześladują? Dlaczego poganie nie zrobili inkwizycji wokół innych pogan? Dlaczego jedni poganie też mają różne pogańskie poglądy? A nigdy żaden kraj, żadna religia pogańska nie zwalczała drugiej pogańskiej religii, żeby mordować, palić na stosie tych inaczej myślących po pogańsku. Powód jest bardzo oczywisty. Nie otrzymali nigdy światła Biblii i nie mieli okazji zgrzeszyć przeciwko tak jasnemu światu. Jeżeli Bóg daje komuś prawdę, a ty nie postępujesz zgodnie z tą prawdą, staczasz się w degradacji o wiele bardziej niż ten, który nigdy prawdy nie poznał. Odpowiedzialność za prawdę. Bóg uważa, jeżeli dałem ci prawdę, ty masz obowiązek zgodnie z tym postępować. Jak ja ci mówię o miłowaniu nieprzyjaciół, to masz nieprzyjaciół miłować. A ty nawet przyjaciół nie miłujesz, tylko chętnie byś ich pozabijał. Bo różnisz się w poglądach. Nawet ci krzywdy nie zrobili ci oni. Tylko inaczej rozumieją Biblię. To sobie porozmawiajcie. A jak się nie przekonacie, to zostawcie ten temat, prawda? Ale nie nastawajcie jeden, drugi na drugiego życie. Nie zajmujcie jego majątków, bo dzisiaj to tak się nie dzieje. To mamy czas, kiedy ten pustoszyciel, ten rabuś powoli już nie ma takiej możliwości, prawda, działania, ale weźmy historię, książki historyczne, filmy. Jaka ta była władza? kościelna. Jak wszyscy drżeli, nawet większość królów i książąt drżała nad przed papieżami, przed różnymi biskupami ważnymi w danych poszczególnych krajach. Bała się ich gniewu, narażenia, współpracowała. Mało tego, dochodziło do sytuacji, w których władza kościelna uznała, że kto jest jakiś inowierca, a władza świecka pomagała tego inowierca doprowadzić do porządku, przeganiając go, zabierając mu majątek i przekazując kościołowi i często mordując tego człowieka. No to najlepszym przykładem takiego postępowania jest sam nasz Pan, jak został potraktowany przez kler żydowski, bo to się niczym nie zmieniło. Duchowieństwo, kościelnictwo żydowskie, takie to nominalne, to fałszywe, nieprawdziwi Izraelici, którzy właśnie naszego Pana przyjęli, tylko ci tacy sztuczni, którzy potem krzyżeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj, krew Jego na nas i na nasze dzieci. I żeby się, czym się posłużył kler żydowski, żeby naszego Pana zabić? No Rzymem, władzą świecką. Doprowadził do takiej sytuacji, że Piłat no, nie widział wyjścia. Postawili jak gdyby pod murem. Jak go nie zabijesz, to doniesiemy do cesarza, że tolerujesz króla żydowskiego. No to się już wystraszył Piłat. Nie chciał mieć dla siebie problemów. To zabił, chociaż nie widział żadnego powodu, żeby tego Jezusa zabić. Takie zawsze kler potrafił umiejętnie manipulować władzą świecką, którą postawił w sytuacji bez wyjścia, trzeba musi współpracować, a jak nie, to papież rzuci klątwę na twoich wybranych, a to taki król kraju katolickiego. Katolicy, kolejna śmieszna rzecz, prawda? Jest król danego kraju, Polski, Niemiec, jakiegokolwiek innego. Jego poddani to głównie katolicy, kiedy był to prawo w Polsce i w większości krajów europejskich, zanim reformacja się rozpoczęła, to wszyscy byli katolikami. Potem jak reformacja się rozpoczęła, to niektóre kraje się włamały, stały się bardziej protestanckie, ale też nie wszystkie, ale przed reformacją wszystkie były katolickie. No i teraz, jeżeli jakiś król nie postąpił tak, jak mu papież kazał, to co się działo? Papież rzucał klątwę na króla i zwalniał poddanych tego kraju od posłuszeństwa własnemu królowi. A wy jako katolicy, kogo musicie słuchać? Nie papieża, który jest namiestnikiem podobno Chrystusa, czy waszego króla? No oczywiście katolik słucha papieża. I w ten sposób naród był religijnie wstawiany przeciwko własnym władzom. Chyba, że władza była na tyle posłuszna, że słuchała papieża i robiła, co on kazał. Na przykład odpowiednio inowierców prześladowała, albo wysłała swoje wojska do innego kraju, gdzie było za dużo chrześcijan wierzących, to tam ich spustoszyć, wygrabić, przepędzić, wypalić ich domy. No i takie były historyczne fakty. To historia świecka, i to taka nawet uznawana przez Kościół, takie fakty opisuje. Także mówimy o takim systemie. I Bóg do pewnego czasu to tolerował, bo Bóg wykorzystuje zło jako moment próbujący, jako elementy próbujące swój lud, rozwijający swój lud, ale to jest tylko i wyłącznie do czasu. Tak jak już pierwszy werset mówił. Przyjdzie moment, że przestaniesz pustoszyć, bo już ci się nie da i wtedy przyjdą do ciebie i zrobią ci to samo. Tak jak ty robiłeś przez wiele lat. Ci, których Pan użyje, bo też warto tutaj podkreślić, ci, których Pan użyje i używa, już zaczyna używać, to się będzie potęgowało, będziemy widzieli tego coraz więcej. Ci, których Pan użyje, wcale nie mają oczywiście powodu do dumy, bo oni nie robią tego dlatego, że miłują prawdę i sprawiedliwość. Oni nie zrobią tego dlatego, o, widzimy, że te systemy kościelne to tyle ludzi namordowały przez całe wieki, tyle wojen znieciły, ile to wojen religijnych właśnie z tego powodu było wznieconych i ile milionów istnień poszło, ile to inkwizycja milionów usunęła ludzkich istnień, prawda? Oni tego nie zrobią, żeby odpłacić za niegodziwość tego systemu. Zrobią z powodów samolubnych. I Bóg tego nie kryje wcale. Gdybyśmy zobaczyli do Izajasza 10 rozdziału, czyli ta sama księga Izajasz, do tyłu, rozdział 10, to Bóg w wersecie 5-7 od razu demaskuje te swoje narzędzia, których użyje, żeby wymierzyć karę temu chrześcijaństwu. Czyli Izajasz 10:5-7. Biada Asyryjczykowi. Tutaj ten Asyryjczyk reprezentuje te elementy anarchistyczne, rewolucyjne, które z samolubnych pobudek dokonają zniszczenia chrześcijaństwa, ale nie dla prawdy i sprawiedliwości, bo oni też tych rzeczy nie wyznają. Ale zobaczmy, jak oni są zdemaskowani przez Boga. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu. Zobaczmy, lasko jest czyli narzędzie mojego gniewu. W którego ręku jest rózga mojej zawziętości, mojej mściwości. Zdawać by się mogło, skoro jesteście laską mojego gniewu, to będę miał dla was jakieś przywileje, naprawdę jesteście jak gdyby moi. Bóg mówi, jesteście tylko narzędziem, laską mojego gniewu, ale biada ci, bo co? Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu. To jest ten sam naród niegodziwy, o którym mówimy. Ten pustoszyciel, ten rabuś chrześcijaństwo dzisiejsze. Szczególnie w tym wydaniu katolickim, bo oni najwięcej sobie nagrabili u boskiej sprawiedliwości, bo kościoły protestanckie poszły w ślad kościoła katolickiego. Też prześladowały, też mordowały. No Serweta nie spalił Kościół katolicki, tylko protestanci spalili, prawda? Ale objawienie zresztą nie pozostawia wątpliwości. Matka, świątecznica jej córki, idą, albo bestia i obraz bestii, idą w ślad swojej, no gdyby tego źródła, prawda? Z niej się wywiody, więc nic dziwnego, że... Ale to było na mniejszą skalę, prawda? Dzieci trochę lepsze niż matka. Najgorsza okazuje się była matka, która tak przekazała, ale dzieci ją naśladowały w pewnym sensie. Pośle go przeciwko narodowi niegodziwemu, przeciwko ludowi mojego gniewu, powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał jak błoto na ulicy. Bardzo mocne słowa. I teraz zobaczmy. Lecz on nie tak sądzi, on, tutaj ten Asyryjczyk, ten, którego Bóg użył jako laskę swojego gniewu na chrześcijaństwo. Lecz on nie tak sądzi, jak Bóg. A jego serce nie tak myśli, bo umyślił w swoim sercu zniszczyć i wytępić niemało narodów. Czyli przypisuje, od razu mówi, że biada tobie, bo chociaż użyję cię do zniszczenia chrześcijaństwa, które ma u mnie rachunki do wyrównania, to ty wcale nie zrobisz tego z powodu prawdy i sprawiedliwości, które byś cenił i żebyś teraz jakieś zapłatę komuś wymierzył. Ty zrobisz to z powodu, bo w swoim sercu umyśliłeś wyniszczyć i wytępić niemało narodów, czyli chcesz samolubnie jakieś korzyści. Wyniszczyć ich i na ich miejsce teraz ty będziesz. Tak to jest historia ludzkości, prawda? Jedne imperia były, istniały, przychodziły inne, które niszczyły te wcześniejsze, ale stale nie były lepsze niż te wcześniejsze, zajmowały tylko miejsce. Jak są wybory i ludzie wybierają rządy, to co, te rządy są coraz lepsze? Nawet politycznie weźmy. To tylko zmiana. Nawet jak Solidarność wielką rewolucję w Polsce zrobiła ileś lat temu, żyliśmy wtedy, prawda? Ilu tu ludziom się wydawało, że Solidarność przywróci inny porządek rzeczy, że będzie sprawiedliwie w naszym kraju, uczciwie, bo Solidarność była z Kościołem związana, więc tak niby szlachetne, prawda? Podobno na niektórzy bracia mieli nadzieję, że się sytuacja poprawi, jak Solidarność do władzy dojdzie, ale bardzo szybko się okazało w ciągu, nie wiem, chyba 2 lat, że pomimo tego, że się zmieniła niby władza, że ci prości ludzie, właśnie robotnicy, związkowcy doszli do głosu, że ta właśnie zaprowadza inny porządek rzeczy, już nie będzie tego wykorzystywania człowieka, jak było wcześniej i co? Bardzo szybko ci sami ludzie tą Solidarność w wyborach odrzucili, bo wcale nie było lepiej. Na tym polega nieszczęście człowieka. Nie jest niedoskonały człowiek, nie potrafi nic zrobić opartego na prawdzie i sprawiedliwości. Nic trwałego i dobrego. W najlepszym wypadku zmieniają się role. Weźmy sobie rewolucję nawet w Rosji chociażby, prawda? Car był okropny i okrutny. Tych ludzi mordował i ci ludzie słusznie się buntowali. Słusznie ten cały ruch komunistyczny tam powstał. No ale gdy oni doszli do władzy komuniści, to co? Mordowali, nie wiem, chyba czy nie gorzej niż car. Tak się potem bali, żeby nikt się władzy nie odebrał, że tych wrogów widział wszędzie w swoich współpracownikach. Mordowali tak tylko na zasadzie, a zamorduje tego i tego, bo może mi odbierze stanowisko. A ten tak spojrzał jakoś dziwnie, chyba też go zamorduje. I wysyłał tych swoich agentów, potem tych agentów też mordował. I co się stało?
Stalin wykończył więcej jak wojna.
No właśnie. To jest właśnie nieszczęście ludzkości. Nieszczęście ludzkości, dlatego tylko królestwo jest w stanie zrobić to raz, a dobrze i zająć miejsce tego zła. No ale... I właśnie dlatego o tym jest rozdział. Myślę, że to warto tak przypomnieć sobie te myśli dla pocieszenia, bo my te procesy widzimy już w toku. Część tych procesów jeszcze jest przed nami, bo to jest w toku i jeszcze będziemy to czytali te recepty, to widzieli. Ja nawet sam wskażę w pewnym miejscu na coś, że nie wiadomo jak to będzie, bo tego jeszcze nie widać, a tu jest tak napisane. I co to by miało znaczyć? Jak się, czy to no właśnie, no poczekajmy, dojdziemy. Mamy werset teraz 5. Wyniesiony jest Pan, gdyż mieszka na wysokości, napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Mowa jest o tym, że napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Syjon przedstawia lud Boży, głównie maluczkie statko, to jest jedna z gór, na której była. Tam było kilka gór i Syjon zawsze przedstawia najwyższą klasę ludu Bożego. Maluczkie statko, ono jeszcze było pod koniec wieku Ewangelii. Więc napełnił Syjon prawem, czyli prawdą i sprawiedliwością, duchem prawdy. Gdy nasz Pan w drugim adwencie wrócił, nareszcie pojawiła się ogromna ilość praw, których wieku Ewangelii nie było. Wiek Ewangelii były tylko takie malutkie fragmenciki prawdy, żeby lud Boży, tak zwany Eliasz, nawet historia Eliasza, jak tam się błąkał, uciekał, żeby przeżyć, przetrwać, żeby on jakoś przez ten wiek Ewangelii przetrwał. A znaczy nasz Pan wrócił, w drugim swoim adwencie podał ogromną ilość praw i świeckich, i religijnych i lud Boży nareszcie zaczął, poznał boski plan. Dopiero od Paruzji, od brata Rusela, lud Boży wie, że jest coś takiego jak boski plan. Do brata Rusela wszyscy bracia, wszyscy chrześcijanie, wszyscy poświęceni mieli tam Biblię, czy mieli, wiem, przez wiele lat nie mieli, tak? Kolejna dziwna rzecz. System religijny, który Boga niby chwali, Jezusa ma za odkupiciela, Biblię chował przed ludźmi. Mało tego, jakiś człowiek wydrukował Biblię, przetłumaczył, to co z nim robili? Na stos, a te Biblię, które wydrukował, też na stos spalić, żeby przypadkiem ludzie nie czytali. No jak to świadczy o systemie? Księgnie, jesteśmy boskim religijnym systemem, a księga, którą Bóg dał, niszczymy ją. No paradoks, nie do mnie, no, ja sam jak sobie na tym zastanawiam, to w ogóle nie mogę sobie wyobrazić, jak to mogło w ogóle przejść. Bo gdyby jakieś, nie wiem, niszczyli korańskie, Koran by niszczyli, no to chociażby fałszywego Boga chcieli i książki jego poparzyć. I tych, którzy by krzewili ten Koran, no też by niszczyć, też byłoby niewłaściwe, ale chociażby bo robią to dla dobrej idei, w którą wierzą. No ale Biblię ich własnego Boga, to tak jakby człowiek występował przeciwko własnej rodzinie i ją tępi. Ojciec tępi żonę i swoje dzieci. I szuka sposobu, jak ich wymordować wszystkich, jak ich ograbić. No nie do pomyślenia. No ale tak było. To są fakty. To są fakty. Więc a gdy nasz Pan wrócił, to podał tą prawdę i ta prawda napełniła lud Boży. A właśnie, to było o tym właśnie. Więc taki, więc wracając, jak już w końcu się pojawiły te Biblie tu i ówdzie, zobaczmy, że to rysła biblijne, które zaczęły drukować Biblię na masową skalę, to jest dopiero koniec XIX wieku. Przez 1900 lat nie udało się ludziom, a były próby cały czas, wydawać Biblię. Wszyscy ci, którzy przez 1900 lat próbowali tłumaczyć Biblię i ją wydawać, byli niszczeni przez Kościół, głównie katolicki. I w końcu, kiedy już był przyszły XIX wiek i zbliżał się koniec jego Ewangelii, nasz Pan miał powrócić, żeby żniwo dokonać, żeby podsumować całą działalność tego wieku i mało tego, podać prawdy, które jeszcze bardzo dużo ilość tej pszenicy, czyli malutkiego osadka, doprowadzą do prawdy, no mówię, no trzeba byłoby dobrze, żeby ci młody w żniwie ta Biblia była dostępna w końcu. Więc odpowiednio wcześniej zaingerował, doprowadził do tego, że ta Biblia się pojawiła, po prostu doprowadził do tego, że się opłacało tak zwanym towarzystwom biblijnym drukować Biblię. Początkowo to się zrodziło z idei, żeby to było, ale potem był z tego biznes i dzisiaj towarzystwa biblijne robią z tego pieniądze. Nikt tego nie dokłada do tej ich działalności. Wydają książki, żeby zmienił się klimat. No ale trzeba było 1900 lat czekać i walczyć o to, żeby można było w chrześcijańskim kraju wydać Biblię. I żeby ludzie mogli sobie ją poczytać. Każdy, kto będzie chciał. A do tego czasu, jak ta Biblia się zaczęła pojawiać tak już właśnie w tych nielicznych egzemplarzach, to ci, którzy mogli tą przekwaruzję, mam na myśli, czytać Biblię, to co mogli poczytać? Pojedyncze wersety. Dlatego na przestrzeni wieku Ewangelii tak zwanego, przed żniwem, zanim nasz Pan wrócił, to możemy spotkać wywody różnych braci, którzy pisali na temat poszczególnych wersetów, ale oni nie wiedzieli, do czego dany werset się mniej więcej odnosi, bo nie widzieli ogólnie boskiego planu. Taką prostą rzecz, którą my znamy dzisiaj na pamięć, że w obecnym czasie boskim zamiarem nie jest zbawienie świata. Tego do tej pory niektórzy nie rozumieją. A te parę ludzi nie rozumiał tego nikt. Do paru ludzi się wynikało, wydawało, że trzeba tą Ewangelię zanieść wszystkim, opaganom, ratować ich przed wiecznymi mękami, bo jak umrą bez Chrystusa, jak nie poznają Chrystusa, tylko umrą, no to wieczne męki w piekle ich czekają, więc wszystkimi metodami, ogniem i mieczem, znowu. Ogniem i mieczem. Znowu, jak można wpaść na pomysł, żeby ogniem i mieczem głosić Chrystusa? Czyli innymi słowy, przychodzą do jakiegoś kraju misjonarze, wsparci armią jakoś tam i tęczą się do króla i z królem mówią, królu, przyjmujesz chrzest, albo jak nie przyjmujesz chrztu, albo wy nie przyjmujecie chrztu Jezusa, no to wytniemy was wszystkich. Więc mając pogański naród, który wierzył w swoje pogańskie bożki, mając taką alternatywę, albo was wytniemy wszystkich w pień, albo przyjmiecie Chrystusa, no to przyjmowanie Chrystusa. I przyjęli tego Chrystusa, a w sercu wydano takimi samymi poganami jak wcześniej. I żeby jakoś trochę kontynuować swoje pogańskie praktyki pod szyldem innej wiary, to takie budowali różne kapliczki, ala pogańskie, do dzisiaj mamy je na polskich drogach. I to jest wszystko niechrześcijańskie. No czemu to ma służyć? Kult obrazów, to wszystko jest kontynuowanie pogańskich zwyczajów, bo przyszli mieli takie ultimatum. Gin albo przyjmuj Chrystusa. To było ogłoszenie Ewangelii. Nasz Pan tak robił? Komukolwiek z Żydów tak powiedział? Ginie albo uwierz we mnie? Nawet dwóch apostołów, jak mocno skarcił, prawda? Gdy chcieli jakieś miasto, które im odpędziło, nie dało im chleba, chcieli ogień z nieba ściągnąć, żeby ich ukarać, tych, którzy nie chcieli ich wspomóc. Otrzymali reprymendę jakiegoś ducha, prawda? A potem następcy takimi metodami, ogniem i mieczem, wojny krzyżowe, krucjaty, wszystko dla Chrystusa i dla chwały Boga. Rzeź, mord, plądrowanie i wapń. Dla Boga i dla Chrystusa.
Good return.
No Gottfried Urs to też druga wojna światowa. Do dzisiaj możemy napisać, to też jest dobry przykład, prawda? Chrześcijański kraj niemiecki napada na chrześcijański kraj polski z napisem Bóg jest z nami, chociaż to jest ten sam Bóg. To w takim razie Polacy mogą napisać, nie, z nami jest, to nasz Bóg, nie, to, a to jest ten sam Bóg. No, ksiądz niemiecki modlił się o błogosławieństwie armii niemieckiej, żeby dobrze strzelały w polskich chrześcijan. Polski ksiądz, ten sam katolicki nawet jak tamten, niekoniecznie inny, tak, nawet nie protestancki, modli się, żeby polskie działa dobrze strzelały w chrześcijańskich, w Niemców chrześcijańskich. No, i tak się...
Tak jest, Bóg i tak się armaty.
No właśnie. Idziemy do 5 wersetu. Wyniesiony jest Pan, a to już było, 6. Wtedy nadejdą, tam słowa wtedy nie ma w Biblii Warszawskiej, ale ono jest w oryginale. Wtedy nadejdą dla Ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawień, tam jest liczba mnoga w oryginale hebrajskim, nie zbawienia, tylko zbawień. Bogactwem zbawień jest mądrość i wiedza. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. Wtedy nadejdą dla Ciebie czasy bezpieczne, pod koniec wieku Ewangelii, kiedy przyjdzie nasz Pan i poda prawdy paraluzyjne i epifaniczne. W końcu zrozumiecie, na czym polega boski plan. Zobaczycie je do całości. Poszczególne wersety Biblii otrzymają swoje, jak gdyby, szufladki. Ten werset dotyczy wieku Ewangelii. Mówi o takiej sytuacji. Ten okresu przejściowego, ten wieku tysiąclecia. I wszystko się, jak gdyby, zaczyna rozchodzić i trafiać do odpowiednich szufladek. A wcześniej to były oderwane teksty. No chyba tej myśli sobie nie skończyły, prawda? Że przed paraluzją bracia komentowali tylko pojedyncze wersety Biblii. Próbowali jakieś tam lekcje na części etyczne z nich wyciągać, bo nie mogli tych wszystkich wersetów powiązać jako całość, do czego to wszystko zmierza. Co, jaki jest w ogóle boski właśnie plan, który zaczął stawać się zdany od paraluzji. To są te czasy bezpieczne dla ludu Bożego, które dopiero nastały wtedy, kiedy ta prawda zaczęła coraz być jaśniejsza i dzisiaj mamy komfortową pod tym względem sytuację. Bogactwem zbawień, ta liczba mnoga, dlaczego podkreślam, że to jest liczba mnoga i to jest ważne, bo Bóg zbawia swój lud, ten wieku Ewangelii, ten duchowy Izrael, w różne klasy ludu Bożego. Dlatego to jest bardzo wymowne, że bogactwem zbawień w różnych klasach ludu Bożego, jakie on ma, jest mądrość i wiedza. Wiedza to oczywiście prawda jako taka, a mądrość, jako jeden z tych charakterów, reprezentuje ducha prawdy. Bogactwem zbawień, podstawą, skarbem zbawień, jest prawda i duch prawdy, który z niej powstaje. Pamiętamy naszego Pana, o jakich chwalców Bóg szuka? Takich, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. To znaczy, duch jest pierwszy, bo jest ważniejszy. Prawda jest wymieniona jako druga, ale wiemy, że kolejność chronologiczna, pamiętamy ten tutaj wykreślik, najpierw jest prawda do umysłu. Ta prawda w umyśle wzbudza chęć jej stosowania, bo nagroda, perspektywa jest wspaniała. No i potem rozpoczyna się praktykowanie tejże prawdy, żeby ona przeszła także do naszego serca i żeby charakter rozwinęła zgodny ze swoją treścią. Dlatego też, chociaż najpierw jest prawda, a dopiero potem jest duch prawdy, kolejność jest taka, nieodwrotna, to jednak duch prawdy jest ważniejszy niż prawda, bo jeżeli ktoś pozna prawdę do umysłu, a potem nie będzie zgodnie z tą prawdą postępował, czyli nie dojdzie do ducha prawdy, no to pomimo tego, że posiada prawdę, nie ma efektu. Więc nasz Pan tutaj w tym przypadku jak gdyby kolejność zmienił z chronologicznej na ważności. Werset 7. Oto ich bohaterowie biadają na dworze, posłańcy pokoju gorzko płaczą. Mamy tutaj znowu powrót do świata. Bezradność wodzów politycznych, religijnych, ekonomicznych wobec problemów tego świata. Biadają na dworze. To biadanie na dworze sugeruje na zewnątrz, czyli publicznie mówią o problemach, które stoją przed światem, nierozwiązywalnych problemach. Unia się sypie, miała być tak dobrze, miało być połączenie, Anglia opuściła, inne kraje na razie się wstrzymują, bo akurat wybory wygrali ci, którzy chcą pozostać w Unii, ale cały czas ciąży, prawda? Niech jeszcze kolejny kraj, jak Francja, taki duży, za parę lat opuści Unię, jeżeli wygra to ugrupowanie polityczne tej pani, no to będzie Europa się sypała. A jak się będzie sypała, nie wiadomo, czy nawet ten Brexit, wpuszczanie Unii przez Anglię, co spowoduje. Przecież nie będzie pokojowe, już widać, że nie będzie pokojowe. A jak zaczną się kłócić przy tym rozwodzie, jak sobie na złość robić, taryfami cylnymi różnymi się okładać, żeby sobie pokazać, kto silniejszy, to w takim czymś może dojść do całego zniszczenia całej Europy, nie tylko samej Anglii. Nie wiemy, co się stanie, ale sytuacja jest, nawet każdy publicysta powie, sytuacja jest ogólnie niepewna i nie wiadomo, co przyniesie najbliższa przyszłość, najbliższe lat, kilka lat. biadają na dworze, czyli właśnie publicznie, nie kryją faktu, że jest źle. Że jest źle. Próbują oczywiście działać, były to spotykania, konferencje, ale to zawsze było i to nigdy nie przynosi efektu. To jest takie zbieranie. Zbierają się niby, żeby zadziałać wspólnie, a tak prawda jest taka, że każdy z nich samolubnie chce dla siebie wyciągnąć. I to jest tak, jakby się zebrali ludzie, którzy mają różne interesy i chcą coś wspólnie robić. Przy czym nikt nie chce ustąpić ze swojego własnego samolubnego interesu. No jaki może być tego koniec? Tego, to żeby takie ewentualnie zrobić, to każdy musi być gotowy do kompromisu i to znacznego kompromisu. Gdy są strony skłócone dwa, to musi być nawet jakiś kompromis każdy ze stron, żeby się spotkać w połowie drogi. A jak jest tych stron 20 parę i każdy ma swój własny interes, no to nie do pogodzenia. Porozrywają, poniszczą, no ale tak ma być. Lepiej niech poniszczą, jak to Brad Johnson napisał w pewnym miejscu, lepiej przejść przez 25 takich ucisków i wejść do królestwa, niż kontynuować obecny stan rzeczy. Więc jak już to się stanie za naszego życia, być może tak, no to cokolwiek by nie było, to za tym jest już Królestwo Boże. My przynajmniej o tym wiemy, możemy się tym pocieszać. Biedny świat nawet nie wie, co jest za tym. Więc patrzy ze strachem na to, co przed nim i myślą, że to już jest koniec i czarna tak zwana rozpacz, prawda? Kiedy to wszystko się zawali. Więc jak mogą, co mogą, to jeszcze próbują robić, ale to można porównać do ich działania, ich próby, że wzięli pokrywkę i próbują wybuch powstrzymać, żeby ten wybuch nie rozleciał się zbyt daleko i nie poniszczył różnych innych struktur. No i robią to taką symboliczną pokrywką. To mi się przypomina, dlatego mówię o pokrywce, bo przypomina mi się porównanie brata Russella w którymś tomie, że sytuacja na świecie będzie wrzała i kipiała, że jak porówna do takiego garnka, gdzie pokrywka jest na nim, prawda? Tam się ciągle gotuje, ta para szuka ujścia z tego garnka. Oni próbują pokrywkę po parę przyciskać, nawet się uda. Wszyscy rzucą się na pokrywkę, no bo każdy ma interes. Jak nie zatrzymamy tego, to się rozpadniemy. Więc wszyscy jesteśmy samolubni zainteresowani, żeby jeszcze przetrzymać to. No ale to trzymają, ale ja nawet przycisną, a tam się cały czas gotuje, to co się robi z parą? I rośnie coraz bardziej. I za nim ciśnie mocno, bo ona rośnie jeszcze bardziej. I w końcu jak już urośnie to ciśnienie tak bardzo, że nikt tego nie wytrzyma, to jak tą pokrywkę wyrwie, to łącznie z tymi, którzy ją trzymali, prawda? Wszystko poleci. Tak to jest bardzo dobre porównanie. Wszelkie próby ratowania sytuacji, to jest tylko wzmożenie ciśnienia, które ostatecznie jeszcze z większą furią wybuchnie. I werset, właśnie, to jest też chciałbym to podkreślić, bo to Biblia tego nie kryje. Jedynym sposobem zaprowadzenia lepszego świata jest zaprowadzenie sprawiedliwości jako podstawy relacji między ludźmi. Co dla człowieka podobnego jest niemożliwe. Człowiek tego nigdy nie zrobi, bo nie jest w stanie, nawet gdyby chciał. I Biblia tego nie kryje, znowu Izajasz. O, nie będziemy się musieli daleko cofać. Bo jak to widzę, jest to Izajasz 32, 17. W mojej Biblii ta sama strona, na której jesteśmy. 32, 17 Izajasz. I zobaczmy, co napisze. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Pokój będzie dziełem sprawiedliwości. Bezpieczeństwo niezakłócone owocem sprawiedliwości. Chcecie mieć spokój? Chcecie mieć warunki, w których można wiecznie żyć i nie mieć konfliktów? Wprowadźcie zasadę sprawiedliwości. Bo jeżeli nie ma tej zasady jako u podstaw, jeżeli jest praktykowana niesprawiedliwość, no to każda niesprawiedliwość napędza kolejne niesprawiedliwości. Można by to było porównać do takich kółeczek. Każdy z nas, każdy z narodów, każda grupa społeczna ma jakieś tam swoje prawa. Powiedzmy, że te prawa nasze to są takie właśnie kółeczka. Mamy, ja mam swoje kółeczko, w tym kółeczku są moje należne mi prawa. Brat Zbyszek jest obok mnie i ma swoje kółeczko. I teraz ja powinienem w moim kółeczku, tak, z moich praw korzystać, żebym nie wszedł na jego kółeczko. Bo jak wejdę na jego kółeczko, to zabiorę jego należne prawa. Jak ja zabiorę jemu należne prawa, no to on jest pokrzywdzony. O czym myśli taki pokrzywdzony? Jak te prawa odzyskać? No może próbuje ode mnie, bo ja mu zabrałem. No ale jestem mocniejszy. Mam za sobą jakieś układy, no to nie. O, jest obok młody człowiek. Odbiję sobie te utracone prawa na nim. No, on jest Bogu ducha winny, no ale on jest słabszy. To na nim, no. Ale jak to zrobi, to już jest trzeci pokrzywdzony. On znowu co kombinuje? No tego nie mogę, bo to jest silniejszy. Może ojciec, prawda? No to jest biedna dziewczyna obok. Wezmę sobie jej. No co? No i tak to się dzieje. I ktoś kiedyś tą zacznie w spirale niesprawiedliwości i potem nawet to robią, robimy jako jednostki, robimy jako rodziny, robimy jako grupy religijne wzajemnie wobec siebie. Przypomina mi się Irlandia jakiś czas temu, teraz tak trochę to ucichło, ale przemyśle Irlandia jakiś czas temu, dzieci katolickie idą do katolickich szkół przez dzielnice protestanckie, oczywiście przejście niebezpieczne, bo protestanci zaatakują te dzieci katolickie, więc wojsko je eskortuje do szkoły i ze szkoły. A jak protestanckie przez katolickie, jak katolickie przez protestanckie, to znowu inne wojsko też ich eskortuje, bo znowu. No i wszyscy chrześcijanie, a dzieci do szkoły były eskortowane przez ileś lat przez policję. Przez wojsko, które no, musiało zapewnić bezpieczeństwo, bo akurat droga prowadziła przez dzielnicę protestancką albo katolicką, a szło dziecko tego drugiego wyznania. Kto to kiedyś zaczął? 500 lat temu ktoś to zaczął. Tam jakiś król, coś ja tam nie pamiętam, kiedy się w historii uczyłem. Jakiś tam król coś tam nie zrobił tak jak chciał, to oni to my się oderwiemy, to nie będziemy tego samego Boga wyznawać, uniezależnimy się, ale to oni im to uniemożliwili, coś tam im zabrali, ci nabrali złości. Przecież ile tych bomb w Londynie, Ira przez lata długie, teraz też, no jakoś tam się dogadali, ale to takie dogadanie, no chwilowe, a może na stałe, to gdzie indziej jest kupę innych takich konfliktów, prawda? Ira, bomby w Londynie, bo mieli swoje żale sprzed 500 lat. Niezałatwione, a sprawiedliwe. To jest właśnie ta spirala. To jest, i trzeba tu o podstaw zaprowadzić sprawiedliwość. Masz swoje prawa jako człowiek, jako część większej społeczności, której częścią jesteś, czy jako jednostka, czy jako część większej społeczności, masz obowiązek szanować prawa każdego innego obok ciebie. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to ten pokrzywdzony będzie za chwilę szukał, żeby jakoś odebrać sobie te prawa. Jak nie będzie mógł odebrać od ciebie, który mu zabrałeś, to zabierze komuś innemu. Mało tego, zabierając komuś innemu, prawdopodobnie nie zabierze dokładnie tylko tyle, ile sam stracił. Tylko jak będzie możliwość, to zabierze jeszcze więcej. To, co stracił i to, co się da temu jeszcze zabrać drugiemu, bo on jeszcze słabszy. No i to nie ma końca. I tak to działa świat. Więc pokój, dziełem sprawiedliwości, niezakłócone bezpieczeństwo, owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Tylko Jezus potrafi to zrobić. Jezus ma władzę i moc. Jak nie zrobi tego metodą perswazji moralnej, na przykład zachęci, żeby pójść za jego przykładem, żeby stosować zasady biblijne, miłości do nawet nieprzyjaciół. Jak nie zrobi tą metodą, bo nie wszyscy jej posłuchają, większość nie posłucha, to zrobimy to do laski żelaznej. Przed nim się nikt nie umie. Nie ma atomu, nie ma neutronu, nawet gdyby tuż przed nim zdetonowali najpotężniejszą bombę, jak to mówią, matkę bomb, jak to niedawno puścili Amerykanie gdzieś tam, i tak i nawet ileś, to nic mu i tak wtedy się nie zrobi, prawda? Zatem potężna siła, która gdy przyjdzie taki właściwy moment, kiedy Bóg zakończy swoje działania wobec duchowego Izraela, to kolejna ciekawa rzecz. Historia świata, tego zewnętrznego, w którym wszyscy żyjemy, jest podporządkowana historii ludu Bożego. Bóg ma sprawy załatwienia z ludem Bożym, rozwija pewne klasy, kończy, podsumowuje i w tle przygotowuje sytuację na świecie w takim tempie, w jakim kończy sprawy związane z ludem Bożym. I kiedy wszystko zakończy z ludem Bożym, to w międzyczasie przygotowując sytuację na świecie, kiedy ona będzie gotowa, kładzie kres obecnemu temu porządkowi rzeczy, bo on go utrzymuje tylko tak długo, jak długo jeszcze robi coś z ludem Bożym. Gdy przestanie robić, kontynuowanie złego porządku rzeczy jest w stanie z boskim zamiarem. Bóg się nie kocha. Bóg go tylko toleruje, dlatego że chce go wykorzystać do czegoś. Natomiast ja absolutnie nie życzę sobie, żeby taki zły porządek rzeczy trwał choćby dzień dłużej niż jest to niezbędnie konieczne. I tak też będzie. Także jeśli dopóki trwa, znaczy że jeszcze do czegoś on służy Bogu. Ale już widzimy, jak coraz większym łoskotem słychać zapowiedź totalnego tego wszystkiego upadku. Wracamy do wersetu 8. Drogi opustoszały, zabrakło wędrowca na drogach, przymierze zerwane, świadkowie zlekceważeni. Człowiek się nie liczy. No właśnie, ciekawy opis upadku moralnego świata. Drogi opustoszały, zabrakło wędrowca, przymierze zerwane, świadkowie zlekceważeni. Człowiek się nie liczy. Zacznę może od tego, że słowo człowiek się nie liczy. Słowo między ludźmi nie ma żadnego znaczenia. Relacje międzyludzkie są naderwane. Mamy to, z tego wynika, jakby wszystko ustawało. Dzisiaj jak ludzie, może dawnymi czasy, jeszcze w tym upadku, ale jak powiedzmy 100 lat temu, jak ludzie porządnie się spotykali i coś tam sobie obiecali, jakieś przedsięwzięcie wspólne, to było to często robione na zasadzie powiedział słowo, potwierdzam, na słowo się umówili i to było realizowane. Dzisiaj jak jakieś układy są zawierane, czy to takie małe między biznesami, czy polityczne, większe między krajami, czy sojuszami, to widzimy, jak to się dzieje. Weźmy takie nawet sprawy biznesowe różnych firm. Każda strona ma prawników. Im lepszych, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Jak są pisane różne umowy, chociażby biznesowe między firmami, takie drobne rzeczy, to wszystko spisane na papierze, przy asyście dobrych prawników i tak obwarowane różnymi tam przepisami, zastrzeżeniami, żeby przypadkiem ta druga strona potem nie mogła jakoś się wywinąć, bo każda strona wie, że gdyby ta druga mogła ją oszukać, to tylko na to czeka. Więc tak się zabezpieczyć różnymi właśnie klauzulami i tymi przepisami, żeby potem to uniemożliwić tej drugiej stronie. Czyli za całkowity brak zaufania do siebie. Wszystko spisane, najlepiej u notariusza, z pieczątką, bo to, że sobie coś powiemy i uzgodnimy słownie, to nie ma żadnego znaczenia, to nie ma wartości. Na papierze nawet umowy potem są często przekręcane, zrywane, tak jak tu pisze, prawda? Nieszanowane jest to, co jest ustalone, bo świat moralnie upada. Łamane są umowy i międzynarodowe, i narodowe. Mnie zawsze dziwi to, dziwią ojcowie, którzy mają dzieci, a jak się z żonami swymi pozostawają, to nie chcą płacić alimentów na swoich dzieci. Pomijam te przypadki, że nie ma tych pieniędzy na te alimenty. Ale większość ojców, która nie płaci na swoje własne dzieci, to ma te pieniądze. Te kilkaset złotych mogłyby na to dziecko zapłacić, to jest w końcu jego dziecko. Jak nawet znienawidził tą żonę, czy nie żonę, którą miał to dzieci, no ale dzieci to chyba jego były też. No i ma pieniądze i oszukuje, kombinuje, wykazuje, że ich nie ma, byle tylko na swoje własne dziecko nie zapłacić. No znowu, jakie sprzeciwienie się do takim podstawowym, elementarnym rzeczom, prawda? Unika później tego i no i często ZUS płaci, czyli my płacimy, prawda, jakieś tam państwo jakieś próbuje to łagodzić. No ale gdzie jest to poczucie tego człowieka, które to dziecko ma? Właśnie, to pierwsze zdanie, że drogi spustoszały, zabrakło wędrowca, sugerowały jakby takie ustanie kontaktów międzyludzkich. No właśnie, tego jeszcze takiego się nie widzimy, prawda? Ale czy to oznacza, że dojdziemy do takiego, że tak gdyby zamrze to wszystko, być może w tych końcowych fazach, będzie, no bo jeżeli będzie wszystko się waliło w gruzy, ten porządek społeczny, no to być może rzeczywiście, no, z kim się umawia, z kim się coś, czemu to ma służyć, każdy będzie gdzieś tam próbował jakoś przeżyć, szukając warunków bezpieczeństwa dla siebie, jakiegoś podstawowego pokarmu, nie wiem, trudno, nie chcę tu prowokować, no tak to pisze, że na pewno to jest jakieś, nie chodzi o symbolicznie, że nikt nie będzie drogą szedł, tylko to w pewnej sumie, dla mnie to odbieram to, że skoro drogi opustoszały, zabrakło wędrowca na tych drogach, że drogi to jakiś symbol komunikowania się. Na drogę wyjeżdżam, jadę do Was, pojadę potem do Helma, wrócę, jestem tu, jestem tam, jest wymiana. O, teraz sobie rozmawiamy, bo ja przejechałem, a potem jakby to ustanie, prawda, tego wszystkiego, bo warunki to uniemożliwią. Będzie to albo niebezpieczne, albo wręcz fizycznie niemożliwe. Trudno powiedzieć, tak tu pisze. Co to by miało znaczyć? 9. Żałobą okrywa się kraj i więdnie liba, Liban jest zawstydzony, usycha, Saron podobny do pustyni, Baszan, Karmel ogołocony. Mamy tutaj dziwne różne nazwy. Liban, Saron, Baszan, Karmel. To nie będę próbował tego udowadniać, bo na to nie mam czasu. Ale po tych terminach są ukryte różnego rodzaju grupy społeczne i religijne. Liban oznacza biały, to ci, którzy uchodzą za wodzów chrześcijaństwa. Jako tacy biali, czyści, nie mogą bronić swoich błędów, które na przestałe wieki wytworzyli. I jest zawstydzony. Saron to chrześcijańskie społeczeństwo jako takie, podobne do pustyni. Duchowość chrześcijańskich społeczeństw zamiera. Ich duchowość, to że to, jak nasz Pan przyszedł i odrzucił system nominalny, to co powiedział? A to działa już od roku 1878. To też ciekawa sytuacja. Nasz Pan wraca od roku 1874, przez brata Russella ogłasza fakt swojego powrotu, co powinno być radością dla dzieci Bożych, no bo czekały na powrót Pana, przecież tam cały wszyscy chrześcijanie. A chrześcijaństwo, dowiedziawszy się o tym, że Pan powrócił, ignoruje ten fakt. Mało tego, że się nie cieszy, to że tępi pastora Russella, który ten fakt ogłasza. Bo oni sami nie czekają na żadnego Pana. Oczywiście udają, że czekają, ale chcieliby, żeby nigdy nie wrócił. Ponieważ stworzyli sobie tu i teraz, w połączeniu z władzami tego świata, całkiem dobre układy. Mają z czego żyć, mają wpływ na ludzi, przynajmniej mieli bardzo duży, prawda, się zmniejsza, ale mieli. I po co im Pan, po co im Królestwo? Przecież to wszystko trzeba będzie oddać. Dlaczego kler żydowski tak bardzo nie lubią naszego Pana? Nawet nie z powodu nauk, które nasz Pan głosił. No i tam co do nauk za bardzo nie dbali. Dlatego tak wystawiali, że on tam głosi inaczej niż Bóg. Tak naprawdę chodziło im o to, że nasz Pan swoją popularnością, mocą oddziaływania. Pamiętamy, że nigdy nie mówił człowiek tak jak ten człowiek, nawet żołnierze się dziwili jego mocy, jego słów, że ten człowiek swoją popularnością odbierze im stanowiska. Że ludzie będą tego Jezusa uważać za kogoś wielkiego, a my pójdziemy albo całkowicie w zapomnienie, albo przynajmniej na drugi plan. Więc zbierzmy się i uraćmy. Ratujmy nasze stanowiska. Choćby miało to oznaczać zabicie go. Bo inaczej chyba nie pozbędziemy się problemu. Na współpracę on nie pójdzie z nami, żeby stał się jednym z nas. Jakby się dało go dokoptować do jednego z nas, to byśmy razem z nim, nawet byśmy wszyscy skorzystali. Bo on swoją wielkością, którą dostrzegali w nim, prawda? Swoją popularnością wśród zwykłych ludzi, no wzmocniłby także prestiż nas wszystkich, gdyby stał się jednym z nas. A nasz Pan często je krytykował. A nie myślał stawać się jednym z nich, żeby dzięki niemu jeszcze bardziej. Więc ten Saron, tak było w kościele żydowskim, zamienia się w pustynię, duchowość, prawdziwa wiara, zeświadczenie. Mamy taki termin też, tak? Tak zwany jest, są wierzący, ale nie praktykujący. Termin, prawda, jak wzajemnie no, sprzeczny, no, ale właśnie to takie jest chrześcijaństwo. Albo słowa naszego Pana, ustami się przybliżają, serce są daleko. To jest średni, przeciętny chrześcijanin, których jest wśród chrześcijan 99%. Tak, myślę, że nie będę daleko od prawdy, jak powiem, że jest to 99 osób na każde 100 osób, czyli na każde 100 osób może jeden jest tym prawdziwy. Tak jest to niewielka liczba. Ten Baszan i Karmel, dwa kolejne tutaj terminy, w tym Baszanie, pod tym Baszanem ukrywa się kler poszczególnych kościołów i Karmel to misjonarze. Oni są ogołoceni, pozbawiani środków do prowadzenia swojej działalności, ubożeją. Zasoby są odcinane. Coraz mniej mają z tego dochodu. Dziesiątka. Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę. Znowu, powstaje nasz Pan, w drugim, Bóg powstaje, nasz Pan powstaje w drugim adwencie po stuleciach ohydnych błędów, które chrześcijaństwo naprodukowało. Ukazuje piękno swego planu, piękno swego charakteru, prawdy parauzyjne, wsparte ekwanicznymi, stanowią jedną całość. Też ciekawa jedna rzecz. I nie wiem, czy w historii chrześcijaństwa jest kiedykolwiek i gdziekolwiek taka sytuacja, jaką mamy w prawdach parauzyjno-epifanicznych. A jaka to sytuacja? Co do takiego ja dostrzegam ciekawego. Był pastor Russell, który prowadził szeroką działalność i podał wiele, wiele prawd. Znamy je wszyscy. Jest to ogromna ilość. Po jego śmierci powstawali różni kontynuatorzy i co znakomita większość kontynuatorów robiła z tymi prawdami, które pastor Russell podał. Wierzymy, że Pan przez niego podał, bo to było żniwo wieku Ewangelii. Poprzerabiało. Pozapominało to, o czym to było dla nich niewygodne, pododawało swoje i to by zniszczyło, niepotrzebne. Najlepszym takim przykładem jest organizacja tak, Towarzystwa Świadków Jehowy, które ma korzenie w bracie Russellu, on jest niby teoretycznie na papierze założycielem tego ruchu, także Świadków Jehowy, bo oni też się zaczęli od tego ruchu. No a kto tam spotka jakąkolwiek literaturę pastora Russella? To nawet nie ma późniejszych ich własnych nalogów. Rutherforda już nikt nie drukuje. Teraz słyszę, że nawet literatura wydawana zaledwie kilka lat temu już podlega kasacji i spaleniu, bo nowe światło przychodzi i tamto to jest stare siano. To była prawda wtedy, dzisiaj już nie jest prawdą, dzisiaj będzie nowa prawda, zmiana. A co mamy wprawdzie, ten jedyny wyjątek? Brat Johnson, inny człowiek, nie syn pastora Russella, obcy dla niego, gdy pastor Russell zmarł i pozostawił tą spuściznę prawdy, jaką Pan przez niego podał, na tej spuściźnie prawdy różni kontynuatorzy, tacy jak brat Johnson, potem byli pielgrzymi, prawda, z czasów pastora Russella, kontynuowali tą swoją niby działalność, robiąc, manipulując sobie prawdą parauzyjną, pomijając, wymieniając dowolnie, to jedyna osoba, która broniła całości praw parauzyjnych, to był brat Johnson. Broniąc praw parauzyjnych przed tymi wszystkimi zmianami innych pielgrzymów i jego przyjaciół często, prawda, z którymi razem w parauzji, jak to na brat Johnson pisze, razem często jeździli, spali w jednym łóżku i jedli zupę z jednego talerza. A później, jak oni zaczęli wykręcać nauki pastora Russella, to on broniąc ich, otrzymywał od Boga dodatkowe zrozumienie wielu nowych rzeczy, ale nie nowych rzeczy odmiennych od pastora Russella, nowych rzeczy wspierających pastora Russella. I teraz mamy prawdę, tak mówię, prawda parauzyjna, epifaniczna. Nikt poza bratem Johnsonem nie kontynuował praw parauzyjnych. My dzisiaj mamy całą literaturę parauzyjną i nikt z nas nie musi tego padlić, bo stare siano, mamy tomy epifaniczne, no to te parauzyjne to no, niepotrzebne, bo to się już zmieniło. Brat Johnson podał nauki inne, nowsze, bardziej aktualne, nowe światło, tamto niepotrzebne. Nie ma czegoś takiego. Jest to jeden ciąg. To widać, że to nie jest ani zasługa pastora Russella, ani zasługa brata Johnsona, tylko że autorem jest ktoś inny, który jednego wykorzystywał w jednym czasie, drugiego w drugim czasie, i między nimi jest pełna harmonia. Jeden ciot praw paruzyjnych, epifanicznych, rzecz, która w historii raczej się nie zdarzy. Bo zawsze tak było. Nawet gdy jakikolwiek reformator powstawał na przestrzeni wieku Ewangelii i głosił jakieś tam nauki, to jego najbliżsi współpracownicy, którzy razem z nim żyli już najpóźniej po jego śmierci, a czasami jeszcze z jego życia, już to pozmieniali. Tak zwane szabackie dotyny, gdy ofiary książąt wieku by Ewangelii byśmy poczytali, to mało który kościół, który powstał z jakiegoś ruchu malutkiego statka, zachował do dzisiaj chociaż jedną tą szabacką dotynę czystości. Już najwcześniej po śmierci tego członka gwiezdnego, czyli tak jak po śmierci postawał Rosela, nastąpiło wypaczenie tego, co on głosił, a bywało, że nawet za jego życia, kiedy on już był starszy i niezdolny, to ci, którzy niby przy nim byli, którzy powinni kontynuować jego myśl, bo to byli jego uczniowie, współpracownicy, już oni to poprzekręcali. Zawsze tak było. A tu nagle taki ogrom prawd i następca żyjący kolejne 40 lat co najmniej nie miał powodu nic wykręcić, nic wybaczyć, nic zmienić. Tylko bronić, a broniąc, otrzymał zrozumienie dodatkowych rzeczy, które wcześniej nie były rozumiane, bo nie były na czasy paruzji przeznaczone. To taka dygresja. 11 werset. Zaszliście, oto mocny werset. Zaszliście w ciąże plewami, a rodzicie ścierń. Mój duch jak ogień pożre was. Tam mój duch, tak mój duch, to co widzę, było napisane, czyli to nie jest tam jakoś inaczej w oryginale. Ale początek, zaszliście w ciąże plewami, a rodzicie ścierń. Nic chyba przyjemnego. Zajść w ciąże plewami i urodzić ścierń? Co to znaczy? Dominację chrześcijaństwa błędami w doktrynie i w praktyce, czy też w organizacji, stworzyły imitacje chrześcijan. Zaszliście w ciąże plewami. No bo co błąd może zrodzić? Dziecko Boże? Konkord. W innej przydach Pan to nazywa konkordem. Był gospodarz, nasiał prawdziwego ziarna, a gdy zasnęli słudzy, przyszedł nieprzyjaciel i podosiewał konkolu. To właśnie dokładnie, to zaszli się wciąż plewami. No i jak jeżeli błąd głosili się tym błędem, doprowadzali się do powstawania tak zwanych dzieci bożych, to co to za dzieci boże, które błędem zostały zrodzone? Albo to co za dzieci boże, które karmią się, rozwijają się błędem w trakcie swojego bycia dziećmi bożymi? Rodzicie ścierń, to znaczy, że jeżeli u samych podstaw przyprowadzając kogoś do tak zwanej prawdy, ale błędem, czyli do błędu tak naprawdę, i filmami tylko prawda, jak przyprowadzają, zachodzą w ciążę, zapoczątkowują jakieś duchowe życie błędem, no to się urodzi z tego? No ścierń. A ścierń, no to jest na zniszczenie, prawda? Kto chce mieć ścierń? Ścierń, no to jest, tu się pali, prawda, jak podróż jest po żniwach. Tak, i to jest równoważne z paleniem tego konkolu. Duch mój, tym duchem jest prawda, Pana pożre was jak ogień. To znaczy, prawda zniszczy wasze błędy i obnaży je wszystkie. To jest zapowiedź dla chrześcijaństwa. Musimy przyspieszyć, bo już jest za 5 pierwsza, a ja mam jestem gdzieś w połowie dopiero. 12 werset. I ludy staną się jak wypalone wapno, tak tam dosłownie jest. I ludy staną się jak wypalone wapno, ścięte jak ciernie, które spłoną w ogniu. Jak wypalone wapno. Ciekawe to stwierdzenie. Jeżeli ktoś do wapna doda wody, woda to prawda. Co się dzieje z wapnem, jak dolejemy do niego wody?
Gotuje się.
Temperatura idzie w górę. Znowu piękne wyrażenie. Jak woda prawdy zostanie dodana do wapna, to zniesie temperaturę i będzie topiła, niszczyła zatwardziałość ludzkich serc, niszcząc ich wyobrażenia, przygotowując ich pod nowy zasiew wieku tysiąclecia. Będą ścięci jak ciernie, to znaczy ci uparci, którzy nie dadzą się swojej twardości pozbyć, będą ostatecznie zniszczeni, czy to w postulatach wieku tysiąclecia, w postulatach próby, jeżeli będą ciągle oporni, nie dadzą się wypalić, czy też w małym okresie. 13. Słuchajcie wy dalecy, czego dokonałem i poznajcie, wy bliscy moc moją. Dalecy i bliscy. Wy dalecy to ci, którzy są dalecy sercami. Ci bliscy to ci, którzy są bliżsi sercami, czyli można by powiedzieć nominalni chrześcijanie, dalece od Boga, i ci bliscy, no jego lud Boży, tak? Ci, którzy są oddali mu swoje serce. I jest do nich powiedziane, żeby ci dalecy słuchali, a ci bliscy, żeby poznali. Poznajcie. Znowu mam inne czasowniki. Słuchać to znaczy przyjąć te wiadomości, bo wy nie wiecie. Ci dalecy słuchajcie. Słuchajcie prawdy i tego, co się dzieje w obecnym świecie. Zrozumiecie, w jakim czasie żyjecie i do czego ja, Bóg, w moim planie zmierzam. A wy bliscy, ci moi, To mamy, że poznawajcie. To znaczy, poznawajcie, że to już przyszedł ten czas, o którym wy wiedzieliście, że przyjdzie. Potwierdzajcie ten fakt, ogłaszajcie ten fakt, który, że ma on miejsce. Innymi słowy, podawajcie stosowną prawdę, którą znacie. Wy nie musicie słuchać, wy już posłuchaliście wcześniej, dawniej. Wy już wiedzieliście, że takie coś nastanie. 14. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Grzesznicy i niegodziwi w Syjonie, bo wiem, że Syjon to malutkie statko, a więc widzimy, że tutaj jest mowa, ten Syjon przedstawia, bo w malutkim statku były także jednostki, które później okazały się niewierne. Antychryst zasiadł nawet wśród członków prawdziwego kościoła, doprowadzając ich nowe stworzenia do śmierci. Zamarło, ponieważ nie byli wszyscy, jak wiemy, byli wierni. Klasa, której śmierci się też pojawiła w tym czasie w jego Ewangelii. I grzesznicy niegodziwi na Syjonie się zlękli. Czyli ci, którzy byli częścią kościoła, okazali swoją niewierność, się zlękli. Drżenie ogarnęło niegodziwych i potem padają te dwa zdania z tym ogniem. Oczywiście jest to symbol, to nie chodzi o ogień piekielny, tylko ogniste i próby, ogniste próby czasu ucisku, które niszczą. I pytanie, kto z nas może przebywać przy ogniu, przy niszczeniu, który pożera, który wszystko niszczy? Kto z nas może się ostać we wiecznych płomieniach, czyli w zniszczeniu, które na wieki usunie to, co jest przedmiotem tego usuwania. I werset 15 podaje odpowiedź. Kto się może ostać? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi rzeczy prawe, dosłownie? Kto odrzuca zysk niegodziwy, cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, zatyka ucho, aby nie słuchać o krwi przelewie, zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło. Cechy kogoś, kto się Bogu podoba. Postępuje sprawiedliwie i mówi rzeczy prawe. Nie muszę wyjaśnić, prawda? Ma zasadę prawdy i uczciwości za standard swojego postępowania. Odrzuca zysk niegodziwy. Na pewno chodzi tu raczej tutaj kradzież, ale to jest coś także i głębszego. Czasami bardzo często można ukraść, nie kradnąc. Jakby na przykład pani nam wydała 100 zł w sklepie, że to było za dużo, pomyliła się i wydała nam, patrzymy, 100 zł więcej. Ukradłem? No nie, pani się pomyliła. No ale ja widzę, że się pomyliła. Oddać? Powiedzieć pani, że się pomyliła, oddać o stówkę, czy ucieszyć się, że nie ukradłem, a stówka dodatkowa wpłynęła, zabrać i pójść. Kto się ucieszy, odwróci się i pójdzie, podlega pod to, że tak, nie odrzucił zysku niegodziwego, bo to jest zysk niegodziwy, ta pani się pomyliła. Jak to wyjdzie, a przecież wyjdzie, tak zwane manko, będzie musiała z własnej kieszeni to wyrównać. Każdy się myli. Więc chociaż się pomyliła. Wiem, że ja kiedyś właśnie podszedłem do kasy i pani oddałem nadwyżkę. Pani sam wziął, to się dzisiaj bardzo rzadko zdarza. Pewnie już nie raz się pewnie pomyliła jako ekspedientka czy jej koleżanki i wiedzieli potem, że musiały wyrównywać, bo ludzie jak nawet się zorientują, że ktoś taki się pomylił, to się cieszą, bo nie ukradł. Z boskiego punktu widzenia ukradł. Jest to zysk niegodziwy. Nie bierze darów łapówek, to znowu te dary łapówki i materialne pieniądze, ale także niematerialne, bo darami łapówkami mogą być na przykład stanowiska, którymi ktoś może kupić czyjąś przychylność, dobrą decyzję w swojej sprawie albo cokolwiek innego. Zatyka ucho, aby nie słuchać o przelewie krwi. To znaczy nie słucha o zabijaniu, odbieraniu dobrego imienia drugiemu człowiekowi. Nie słucha o przelewie krwi. Ten przelew krwi to nie jest o żonie. Nie słucha, tam była wojna, zginęli ludzie. Ja nie będę tego słuchać. To nie o to chodzi. To chodzi właśnie o odbieranie dobrego imienia drugiemu, co jest symbolicznym zabójstwem. Tak to Bóg na to traktuje. I zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło. To jest to budowa. Zapyka oczy, aby nie patrzeć na zło. No ktoś powie, niemożliwe. Tyle zła jest, jak ja mogę uniknąć zobaczenia tego. Znowu chodzi, żeby zamknąć oczy, aby nie patrzeć na zło z uznaniem. Bo tak samo zachowuje się Bóg. Czy Bóg nie widzi zła na świecie? No widzi, no jakby nie widział, prawda? Widzi i dlatego kiedyś to ukróci. A to mamy bardzo ładnie u Habakuka pokazane. Wyraźnie wynika z Habakuka. Zobaczmy do Habakuka. Już byliśmy dzisiaj u Habakuka, pójdziemy raz jeszcze. Jaki tu jest? Habakuk 1,13. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. No i co to, jak to rozumiem? Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Znaczy, że Bóg nie widzi zła, które się dzieje? No widzi, bo często je opisuje. Często każe to zło i wypunktowuje, jakie ono jest. Zatem wyraźnie, że ja nie mogę na to patrzeć, znaczy nie mogę tego zaprobować, ja nie mogę patrzeć z uznaniem. na takie rzeczy. I tak, to jest właśnie o Bogu, tak właśnie Bóg. Bóg nie może spoglądać na bezprawie i tolerować, przynajmniej nie na zawsze. Jeżeli nawet toleruje, to dla mądrego celu, bo coś z tego wynika, ale gdy tylko skończy się cel, Bóg reaguje, bo widzi to bezprawie, to zło i przerywa i nawet karze tych, którzy to zło popełniają. Werset 16. Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego stoją twierdze na skałach, ten nad pozostatkiem chleba, nie wysychają jego wody. Czyli ciąg dalszy opisu tych, którzy mogą się ostać, mieszkają na wysokościach, rozumieją wyższe rzeczy, bo żyją na wyższym poziomie. Pamiętam, co Biblia mówi o ludziach takich niepoświęconych, nieoddanych Bogu, co dla nich znaczą rzeczy Boga? 1 Koryntów 2,14, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchownie rozsądzać. Są dla niego głupstwem. Nie, ale nie dla Ducha Bożego, ci mieszkają na wysokościach. Jego ostoją twierdza na skałach, nasz Pan. Mają pozostatkiem chleba i wody nie wysychają. Mają prawdy w postaci chleba, głębsze. I te płytsze prawdy w postaci wody tutaj pokazane. 17. Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Dzięki prawdzie, która do nich z Biblii dociera, widzą króla w jego piękności. Domyślałem się, kto może być królem w jego piękności. Nasz Pan z jego królestwem. I widzą jeszcze daleki kraj. Kraj, którego jeszcze nie ma. Królestwo naszego Pana restytucji w jego się widzą, dostrzegają jako swoimi oczami wiary, bo to się wierzą, że to się będzie działo. Biblia to zapowiada i to się stanie. Powrót wszystkich ludzi z grobu i ponoszenie ich do góry. Rozdzielenie wiernych od niewiernych pod koniec. Owce, kozły. I życie wieczne dla jednych, a dla drugich wieczne odcięcie od życia. Nie męki, tylko odcięcie, pozbawienie życia, w którym to stanie nie będą wcale cierpieć. Werset 18. Twoje serce będzie wspominać straszne czasy. Gdzie jest ten, który liczył? Gdzie ten, który ważył? Gdzie ten, który spisywał wierze? Reakcja ludu Bożego po ucisku, kiedyś to się już będzie kończyło wszystko od niszczenia obecnego, to twoje serce będzie mówiło i teraz wymienia. Ten, gdzie jest ten, który liczył, ważył, spisywał wierze? To znaczy ten, który liczył, a więc jakiś mądry potrafił liczyć. Gdzie jest ten mądry z tego świata, który potrafił liczyć i miał zaradzić na świecie sytuacji, wyprowadzić świat z takiej sytuacji, spotykali się, radzili, podpisywali różne układy. Ten, który ważył, dysponował różnymi środkami. Albo ten, kto spisywał wieże, czyli jakieś siły, wieża to symbol siły, który liczył siły, jakie mają taki sojusz, że zadziałają, obronią, wezmą w protekcję, Polskę, NATO ochroni przed Rosją, przed tamtymi, przed Koreą, wszystko tam trawy śle, do okręty pod Koreę Północną. I będzie i tam też zrobi porządek, ISIS zrobią porządek i przegonią, bo mają siły to militarne, no i tak mówią. Czyli innym słowem, gdzie są teraz ich te teorie, niby dobre, niby uczone, którymi mieli zaradzić sytuacji? 1 Koryntów 1,20 możemy sobie tutaj przywołać. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Werset 19. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. O, to jest jeden z ładniejszych wersetów tego rozdziału. Lud zuchwały, który mówi niejasno i bełkocze niezrozumiałym językiem. Kto się ukrywa pod tym bełkoczącym, niezrozumiałym ludem? Teologowie chrześcijaństwa, którzy uczą różnych niby praw biblijnych, boskich, jasną mową, bełkoczącym językiem, niezrozumiałym. Nie można tego zrozumieć. To się nie da, błędu nie da się pojąć. Na dowód tego przeczytam dwie definicje z słownika teologicznego na temat tego, co to jest Trójca Święta. Także teraz posłuchamy języka o niejasnej mowie i bełkoczącego, którego nie da się zrozumieć. Zobaczmy, czy to prawda. Słownik teologiczny wydany przez Kościół katolicki, który wyjaśnia, co to jest Trójca Święta. Jedna z podstawowych doktryn, prawda, tego Kościoła, no i Biblii, no bo dotyczy Boga. Trójca Święta jest tajemnicą, misterium absolutu w ścisłym sensie, która nie byłaby znana człowiekowi, gdyby nie została mu objawiona, a nawet po jej objawieniu pozostaje dla stworzonego rozumu niepojęta w swojej naturze. Ściśle mówiąc, oznacza to, a, że jest jeden Bóg w trzech osobach, substynencjach, które mają jedną boską naturę, jedną boską istotę, jedną boską substancję, i dlatego są tak samo wieczne i tak samo wszechmocne. B. Te trzy osoby realnie różnią się od siebie. Ojciec jest w wiecznym posiadaniu koniecznej istoty boskiej. Syn substytuuje dzięki udzielaniu wyłącznie od Ojca boskiej istoty. Duch Święty nie jest zrodzony, lecz pochodzi zarazem, jak z jednej zasady, od Ojca i Syna przez jedno tchnienie spiratio. A więc w Bogu istnieją na mocy tych dwóch stosunków pochodzenia realnie od siebie różne relacje i właściwości, które jednak nie różnią się realnie od istoty Bożej. Każda osoba boska jest cała w każdej z pozostałych, perychoreza. Każda jest jednym prawdziwym Bogiem. Na zewnątrz, w stosunku do stworzenia, są one tylko jedną zasadą działania. To jest Trójca. Ktoś to powtórzy? Albo powie, o co chodzi? Chociaż tak jednym zdaniem? Nie da się. A dusza? Bardzo poważna, kolejna doktryna. Dusza. Chcąc zrozumieć chrześcijańską naukę o duszy, trzeba najpierw zwrócić uwagę na różnicę między bytem, a realną zasadą bycia. Byt jest jedną realną całością, która ma jedną istotę i jedną egzystencję w pluralności swoich cech, części, wymiarów itd. Zasada bycia to wewnętrzna racja bytu, dzięki której ów byt bez żadnego uszczerbku dla swojej jedności wykazuje pluralność cech, z których żadna nie może być w adekwatny sposób wytłumaczona przez jakąkolwiek inną, chociaż każda będąc momentem całości jest także współokreślana przez całość. W doktrynie chrześcijańskiej dusza jest zasadą bycia. Nie jest czymś samoistnym, istniejącym dla samego siebie, co dopiero później w sposób przypadkowy połączyłoby się z tym, co materialne. Dusza bowiem wraz z inną zasadą człowieka, jego fizyczną czasoprzestrzenią, konstytuuje jeden byt, człowieka w jego substancjalnej jedności. Także każda empiryczna cecha, jaką znajdujemy w człowieku, charakteryzuje każdego człowieka. Ciało jest ciałem specyficznie ludzkim, wyrazem jego duchowej osobowości. Duchowość człowieka realizuje się w historycznym czasie i przestrzeni i dąży do spełnienia całego człowieka, zmartwychwstanie. Empirycznie spotkać i doświadczyć można tylko całego jednego człowieka, którego oczywiście nie można byłoby naprawdę wystarczająco wszechstronnie poznać, gdyby nie widziało się w nim jego osoby duchowej, a autentycznej, niewymiennej indywidualności, która jest czymś więcej niż indywidualnym przypadkiem jakiegoś ogólnego prawa o duchowym poznaniu, który jest czymś więcej niż rozeznaniem tego, co biologicznie użyteczne i które przez transcendencję ku bytowi w ogóle, a więc ku tajemnicy Boga, zdolne jest do osiągnięcia prawdy absolutnej o wolności i odpowiedzialności, które sprawiają, że jest czymś więcej niż momentem biologicznego i ztechnicyzowanego społeczeństwa. No. A dusza, którą tutaj mi wyjaśniali właśnie w ten sposób, to istota obdarzona zmysłami. Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka, tchnął w jego nozdrza dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Istotą, która widzi, słyszy, czuje, myśli. Tak pisze w Biblii. To jest definicja ich. Język, lud zuchwały, czyli tacy, taki, który mieni sobie prawo do definiowania boskiej prawdy po swojemu od nowa, o niejasnej mowie, bełkoczący niezrozumiałym językiem. Biblia w innym miejscu nazywa ten język językiem Kanaanu, bo Kanaan to były ludy obce Izraelowi. Więc język hebrajski w Biblii jest symbolem języka prawdy, a kananejskie języki to język błędu. I Izajasz, czyli Izajasz, ta sama księga, w której jesteśmy, w 19 rozdziale, w wersecie 18, mówił o języku kananejskim. W owym dniu, nie będę tego znowu rozwijał, oddzielny temat można byłoby zrobić, w owym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast. Tych pięć miast to pięć głównych kościołów chrześcijaństwa, które będą mówić językiem kananejskim, językiem błędu, i przysięgać na Pana zastępów. Jedno z nich zwą Ir Heres, nie będziemy tego rozwijać, to najgorsze z nich, kościół katolicki nazwany jest Ir Heres, to w oddzielnym temacie można byłoby rozwijać. Ale wtedy w królestwie, na które czekamy, kiedy nasz Pan przyjdzie i to wszystko usunie, mamy obietnicę, że nie będzie już Kananejczyków, no i oczywiście nie będzie ich języków. Nie będzie błądzicieli, ani języka błędu. To też jest ciekawe. No i Zachariasz, 14 rozdział. Gdy nasz Pan w Zachariaszu 14:21 mówi, Zachariasz 14:21 mówi o tym, że nie będzie kiedy już więcej Kananejczyków. Widzę, że tam w Biblii Warszawskiej musi być coś innego, bo ja mam tutaj zmienione na Kananejczyków. Każdy garnek w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. Garnek to miejsce, gdzie się przygotowuje pokarm, jak wiemy, garnek. Tenże garnek, który będzie każdy poświęcony Panu, oznacza, że wszystkie narzędzia, gdzie będą przygotowane pokarmy duchowe, bo nie chodzi o ziemniaki, pokarmy duchowe będzie poświęcony Panu. Będą czyste, nie będą od przeciwnika. Także wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą w nich gotowali. W dniu owym już nie będzie. Co tam mamy napisane w nowym przykładzie?
Handlarza w domu panu zastępcy.
No właśnie. Ktoś, czy w jakimś przykładzie jest napisane, nie będzie Kananejczyka? Dosłownie jest, nie będzie Kananejczyka. I tak jest, dosłownie kody podają Kananejczyka. W tym owowym dniu już nie będzie, oni pewnie zinterpretowali, że Kananejczyk symbolizuje handlarza. I tak to przetłumaczyli, ale to nie jest dokładne tłumaczenie. W owym dniu nie będzie już Kananejczyka w domu pana zastępcy. Czyli nie będzie głosiciela błędu, który mówiłby językiem kananejskim. To wszystko usunięte. Wracamy do... Co robimy? 15 po pierwszy. Przyciągnąłem. Tak? Ciągniemy jeszcze? No, no nie, chyba nie wiem, czy już nie umiem się skupić, streścić, czy też, że tak powiem, za dużo materiał na jeden, czy ja za dużo gadam. To był werset 19, tak? Teraz werset 20. Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt. Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot, którego się nie przenosi, którego kołków nigdy się nie wyciąga i którego żaden sznur nie jest zerwany. Mamy tutaj zachętę dla ludu Bożego, żeby spoglądał na Syjon. Byliśmy, jest to główna klasa morskiego statka, w tym Syjonie pokazane. To ten nowy, sprawiedliwy rząd, który Bóg przygotowuje. Nowe Jeruzalem, które stąpi od Boga dla ludzi i Bóg będzie mieszkał jako w swoim przybytku przez ludźmi, przez nich. Jest to nazwane, że to miasto naszych uroczystych świąt. A główne święta, które Żydzi mieli, to była Pascha. Wiemy, co Pascha symbolizuje dla nas, nasze usprawiedliwienie, bo tam jest pokazane usprawiedliwienie, czyli miasto nasze uroczyste świąt, nasze usprawiedliwienie, które mamy utrzymywać, świętować, kontynuować, przez to, że nie wracamy do błędu i do grzechu. Pięćdziesiątnica, ona symbolizuje poświęcenie, to było wylanie ducha na tych, na poświęconych, którzy czekali. No i miasto albo szałasów, namioty, kuczek, różnie do tłumaczenia można podawać. To święto reprezentuje trwanie w stanowisku poświęcenia przed Bogiem. Żydzi sobie budowali z gałęzi takie domki i tam sobie 7 dni mieszkali. I to oznacza, jeżeli jesteś poświęcony w takiej czy innej klasie ludu Bożego, mieszkanie w tejże kuczce albo namiocie oznacza, wytrwaj w tejże stanie poświęcenia, żebyś go nie utracił, żebyś tej kuczki, z tego stanu przed Bogiem, i to było z drzew robione, dlatego też w Biblii bardzo często drzewa reprezentują różne klasy ludu Bożego. Podam tylko dla ciekawości, bo wiadomo, która jest godzina, że w Izajaszu 41:19 są wymienione wszystkie zbawione klasy z ludzkości. I te z wieku Ewangelii, i te z wieku tysiąclecia. Absolutnie cała ludzkość jest wymieniona w 7 rodzajach drzew. Tam jest powiedziane, że jakie to drzewa Bóg zasadzi. Jest ich 7. I ktoś powie, to nie, to tylko drzewa oznaczy. Gdyby to oznaczało tylko drzewa, to pojawia się pytanie, czy w Królestwie będzie tylko 7 rodzajów drzew? Te samy więcej. Pod tymi drzewami są ukryte różne klasy ludu Bożego. Ci, którzy zachowają wierności i w tych klasach pozostaną. Dlatego święto kuczek zrobione z gałęzi właśnie różnych drzew, to nie była nigdy z tego samego drzewa, tylko różności, pokazuje nasze trwanie, trwanie klasie ludu Bożego. Jeruzalem, siedziba bezpieczeństwa, to już trudno Pan nawet nie ma co tłumaczyć, czy to Jeruzalem to będzie siedzibą bezpieczeństwa. I sama Jeruzalem znaczy podstawa pokoju, namiot, którego się nie przenosi, czyli będzie na zawsze to nowe Jeruzalem. Kołków nigdy się nie wyciąga, prawdy potrzebujące ten rząd Chrystusowy nigdy nie będą wyciągane, nie ulegną zniszczeniu. Żaden sznur, żaden powrót się nie zerwie, żadne teksty Biblii, które podtrzymują, nie będą nigdy usunięte, nie zerwą się. 21, o tutaj widzę, że trzeba znowu ingerować w tłumaczenie, bo tam potężny Jehowa będzie dla nas miejscem rzek i potoków o rozległych odnogach. Tak jest dosłownie brzmienie tego wersetu. Bo tam potężny Jehowa będzie dla nas miejscem rzek i potoków o rozległych odnogach. Oznacza, że tam, w czasie Królestwa, będzie obfitość prawd, rzeki o rozległych odnogach. To oczywiście wiemy, gdzie indziej pisze w Biblii, że prawda napełni cały świat tak, jak wody napełniają morza. Jest tam bardzo dużo wody. Nie płyną po nich okręty z wiosłami, ani nie jeździ po nich okazały statek. Okręty z wiosłami albo z biczami. W hebrajskim słowo wiosło i bicz jest tym samym. Jak ktoś sobie może tłumaczyć okręty z wiosłami albo z biczami? Bardziej pasuje to prawdopodobnie dlatego, że wiosło tnie tak wodę jakby biczem, prawda? Więc to pani uznaje, że to samo słowo będą mieli. Można sobie różnie tłumaczyć. Tu prawdopodobnie bicz bardziej by pasował. To znaczy, że nie będzie już bicza ucisku. Kar, które teraz niszczą obecne chrześcijaństwo, ale w królestwie nie będzie potrzeby jego niszczyć, tego królestwa, więc nie będzie już okrętów, czyli sił, które z biczami były, niszczyły to nowe królestwo. Ani nie jeździ po nich okręt wielki albo okazały. Czyli taki okręt wielki, na którym dawnymi czasy przywódca wpływał do zdobytego miasta. Bo nie będzie zdobywcy tego miasta. werset 22. Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas wybawi. Gdy systemy błędu upadną, wszyscy wrogowie królestwa będą zniszczeni we wtórej śmierci, nie będzie nikogo, kto by mógł zagrozić temu Królestwu Bożemu. 23. Obwisły Twoje sznury, powinny być sznury, nie mogą utrzymać masztu, za chwilę powiem, że chodzi o maszt namiotu, nie można rozpiąć, tam macie braterstwo żagla. Tak, żagli, tam żagla, tak. Chodzi o chorobie, zaraz powiem dlaczego. Wtedy rozdzieli się owoc łupu ogromny, chroni zdobywają łupy. Werset 23, wszystkie przykłady mówią tutaj o żaglu, tak jak mówiłem, ale nie może chodzić o żagiel, bo przed chwilą mówiliśmy w wersecie 21, że żadnych okrętów tam nie będzie. Więc jak nie będzie żadnego okrętu, absolutnie, wobec ani tego okrętu, który by miał coś niszczyć, ani zwycięzca, który by najechał i triumfalnie wjechał do podbitego miasta, to jak może być żagiel? Znowu w hebrajskim słowo, które oznacza żagiel, oznacza także chorągiew. Domyślamy się dlaczego. Mamy jedną, prawda, i to wspólną rzecz, tak się łopoczą taka, prawda? Więc to może być żagiel, może być chorągiew. A ten maszt, o którym mowa, to może być maszt statku albo maszt namiotu, bo chodzi o taki maszt, taki słupek, prawda, na którym coś jest oparte. Więc i to samo słowo może być masztem okrętu i to samo słowo może być masztem namiotu. I angielskie przykłady niektóre podają maszt namiotu słowo, więc najlepiej było tak, jak mówiłem. Obwisły Twoje sznury nie mogą mocno otrzymać masztu. I zauważmy, że jest mowa o jakimś namiocie, którego sznury obwisły nie mogą go utrzymać. Czyli nie chodzi tu o Nowe Jeruzalem, o którym przed chwilą czytaliśmy, że będzie na wieki nieusunięte, kołki nie wyrwą, sznury się nie zerwą, tylko chodzi o jakiś system, który upadnie. A Nowy Jeruzalem nigdy nie upadnie. Zatem chodzi oczywiście o obecny porządek rzeczy w tym namiocie, ten chrześcijański, który w wyniku ataku praw świeckich i religijnych na główne błędy, które go podtrzymują, traci swoją siłę. Błąd tak naprawdę nie ma żadnej podstawy. Wystarczy go zdemaskować, a wtedy on sam i wszystko, co na nim było oparte, upada. I nie można, dlatego też te obwisłe sznury, czyli w wyniku ataku praw, te sznury, które podtrzymywały obecny porządek rzeczy, ten chrześcijański, obwisają, stają się teraz bardziej luźne i nie mogą utrzymać w pionie tego systemu. On się chwieje. Nie można też rozwinąć, nie można rozpiąć tego chorągwi, tego żagla. Chorągwi nie można rozpiąć, czyli znowu nowych kłamstw nie można wyprodukować, bo żyjemy w czasie prawdy. Jak się nawet nowe kłamstwo pojawi, natychmiast jest obalane. Nie może znaleźć zaczepienia, bo to już nie jest czas na nowe kłamstwa. Jak się nawet pojawi, to jest tylko próba nieudana, od razu skazana na niepowodzenie. Owoc łupu ogromny, na końcu zdania, to wtedy rozdzieli owoc łupu ogromny, tak dosłownie kończy się werset 23, nie jeszcze jest to zdanie. Chroni zdobywają łupy. Chodzi o łupy, które nasz Pan odbiera szatanowi. Pamiętamy, już nie będę czytał, ale w Mateusza jest. Nasz Pan przychodzi, wiąże szatana i sprzęty jego rozgrabia. Tymi sprzętami jest wszystko to, co szatan odebrał ludzkości. Już tam w Edenie doprowadził ludzi do grzechu, zabrał im życie wieczne. Potem realizował różnego swój plan poprzez kłamstwo i tak dalej. I tego życia ludzkiego ludziom nie oddaje. Nasz Pan po to umarł, żeby szatana zniszczyć, sprzęty jego rozchwycić, czyli narzędzia, którymi on się posługuje, a główne to właśnie odebranie życia rodzajowi ludzkiemu. I ten ogromny łup, który szatan zabrał ludzkości, a nasz Pan rozchwytuje, wiążąc jego, a ci chromi to oczywiście ludzkość pozbawiona wielu rzeczy, które królestwo szatana i sam szatan mu odebrali. Odzyskują ten wielki łup chromi, łącznie z doskonałym ostatecznie życiem. I ostatni, piękny werset, który podsumowuje efekt królestwa naszego Pana. Żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Pierwsza część chodzi o całkowitą doskonałość istoty, tą fizyczną, umysłową, moralną, artystyczną. Bóg, nasz Pan, odda ludziom i życie, doskonałe umysły, zdolności umysłowe, a także artystyczne, religijne. A lud i dosłownie odpuszczenia winy, bo zasługa naszego Pana będzie zastosowana za świat ludzkości, winy ich, Adamowe, zostaną odpuszczone, na podstawie tego będą mogli odpuścić grób i rozpocząć proces swojej własnej restytucji ku życiu wiecznemu. Tak w skrócie brzmi zapowiedź Izajasza 33 odnośnie zniszczenia obecnego porządku rzeczy z głównym naciskiem na jego część religijną, gdyż ona przed Bogiem odpowiada najbardziej. Dlatego mówiłem, Europa, chrześcijańska Europa, zawiniła przed Bogiem bardziej niż cała reszta pogańskiego świata, ponieważ otrzymali prawdę Biblii, a okazali jej nieposłuszeństwo. Lepiej nie znać prawdy nigdy, niż ją poznać i nie okazać posłuszeństwa prawdzie. Bo jeżeli nie znałeś prawdy, zawsze możesz się wytłumaczyć: nie wiedziałem, nie znałem, przepraszam, teraz wiem, będę to stosował. A jeżeli znałeś i nie lubiłeś, czym się wytłumaczysz? Nie ma. To jest, dlatego też odpowiedzialność jest głównie, i to jest właśnie dlatego spór chrześcijański, dlatego formy ucisk będzie miał najgorsze formy właśnie w chrześcijaństwie. Kraje pogańskie będą cierpiały przy okazji. To też jest ludzkość, to też musi się zawalić. Ale to nie one głównie mają dług u boskiej sprawiedliwości. To dług ma Babilon przede wszystkim. Ten cały system kościelny, który grabił, plądrował przez cały wiek Ewangelii, a jak to już nie będzie możliwe, żeby tak robił, sam zostanie splądrowany, jak pierwszy werset tego Izajasza zapowiada. Oby to się stało jak najszybciej, najlepiej na naszych oczach, chciałbym to osobiście zobaczyć. Jak nie, jak umrę i nie będę tego widział, mam nadzieję, że ktoś to nagra na kamerze, może brat Adam, i obejrzymy to na wideo. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.